Daria. People judge you by your expression.
Yes, and I believe there is something intrinsically wrong with that system. I have dedicated myself to changing it.
Cześć, witajcie w 82. wystrzałowym odcinku podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówi do was Mateusz Żarkowski, twój buforowy celebryta.
I Achmed Konrad Okoński wchodzi ponownie do tej samej rzeki.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, skandale.
Bardziej chcę być solidarny niż wiedzieć, co się dzieje.
Z opinią jest jak z dupą.
Neil deGrasse Tyson o robotach.
Podcast Schrödingera.
Burforowi znajomi.
Także quizy i shity. Ekipa na koniec świata.
Will you press the button?
Oraz newsy. Niższa moralityka.
Trzeba było się uczyć.
Przynajmniej to nie cmentarz indiański.
Ja... Dżadżara ciąg dalszy.
Docenić dobry design.
Odyseja Koziczna 2015. Pogubiłem się.
Lovecraft nie jest wystarczająca.
Kocham, zapinam.
If you like it, then you should put a ring on it.
Napiłem się, teraz to bym z kosami połaził.
Nagłówek roku oraz piłka w trybuny oraz after show. Woo! Woo! Yes.
Jesteśmy znów, Mateusz, po przerwie.
Jesteśmy po dwóch tygodniach.
No nie było nas w jeden tydzień, przegapiliśmy, dużo się wydarzyło.
Byliśmy na wakacjach w innych europejskich krajach.
Podczas... Dobra, czekaj. Podczas, kiedy coś się wydarzy, Mateusz, ja założyłem pewne zjawiska. Jak jest skandal, co nie? Zaczyna się, coś się wydarzyło i wszyscy chcą, wiesz, wszędzie cały internet huczy od tego. I to jest moment, kiedy jest skandal. Ale jest też takie zjawisko, które ja nazywam postskandalem. I to jest ten moment, kiedy więcej jest osób narzekających na osoby, które mówią o skandalu, niż samych osób mówiących o skandalu. W sensie, wiesz, o skandalu mówią jeszcze może 3 osoby, ale 40 narzeka, że wszyscy o tym mówią.
Podoba mi się ta nazwa. Postskandal.
Postskandal, no. I ostatnio
To nie do końca jest skandal, nie? Bo skandal jest trochę słabym słowem.
To jest postskandal. Ostatnio trafiłem, chyba wróciłem z gór w piątek, wydaje mi się, w czwartek. I trafiłem na postskandal związany ze Starbucksem. Nie wiem, czy o tym słyszałeś w ogóle. Mhm. W Ameryce obruszyli się... Wszedłem do internetu i okazało się, że wszyscy są oburzeni Starbucksem z jakiegoś powodu związanego ze świętami, ale za cholerę nie mogłem zrozumieć, o co im chodzi, bo nikt nie pisał konkretów, tylko wszyscy mówili, że mają już dosyć tego skandalu, mają już dosyć tej afery. Także trafiłem na postskandal i musiałem autentycznie, pisałem do ludzi, żeby zapytać, o co chodzi, bo u nas w Polsce podejrzewam, że to w ogóle bez echa przeszło. Wyszło na to, że Starbucks co roku miał świąteczne ozdoby na kubkach, a w tym roku ma tylko czerwone kubki.
Aha. I skandal jest...
Skandal, Mateusz. Skandal jest taki, że nie szanują świąt.
To są prawdziwe problemy pierwszego świata.
Kurwa, macie.
To są nawet problemy połowicznego świata. To nie jest nawet pierwszy świat, to już jest półświat.
To jest najgorsza rzecz, jaka może cię spotkać w naszym współczesnym świecie. Zwłaszcza jeśli żyjesz w dużym mieście, to jest praktycznie najgorsza rzecz, która może się zdarzyć, Mateusz. Nie wyobrażam sobie czegoś gorszego.
Ja też nie. Z drugiej strony... Kiedy dzieje się naprawdę właśnie taka jakaś różna rzecz, ludzie bardzo często chcą wyrazić jakąś solidarność przez media właśnie społecznościowe i zmieniają jakby kolory swoich profili i tak dalej.
Tak, awatary, które są w kolorach, no, Starbucksa albo
na przykład innych. Reklamy Aquafresh.
Reklamy Aquafresh, dokładnie.
Reklamy Aquafresh, jak to było ostatnio. Mi się bardzo podoba to, że ludzie niektórzy są bardziej solidarni niż chcą wiedzieć, co się dzieje, więc spotkałem się z różnymi opiniami w internecie, na przykład Ameryka jest przekonana, że coś się stało Paris Hilton.
Znalazłem te wpisy twitterowe.
Bo była kampania Pray for Paris, więc wszyscy byli przekonani, że coś się stało Paris Hilton i bardzo dużo ludzi wyraziło swoje kondolencje. Z drugiej strony Polacy byli przekonani, że jest jakieś święto we Francji.
Jest chyba Dzień Francji czy coś.
Albo Francja weszła do Unii Europejskiej. Też te z takimi opiniami się spotkałem. A w dobie tych wszystkich jakby...
Kurwa, Francja weszła, no co?
Też się teraz taka
potrzebowałem kilku sekund, żeby to do mnie weszło.
Kilku sekund. No widzisz, on potrzebował kilku lat, więc... I teraz... Jedna rzecz mnie jeszcze zastanawia. W tej... Zawsze jak jest taka rzecz, to... Ludzie rozwiązują problemy i na przykład w naszej okładce jest tutaj Zuckerberg. Mhm. Widziałeś tę układkę?
Widziałem. Radykalnie islamiści go nienawidzą.
Radykalnie islamiści go nienawidzą. Odkrył jeden dziwny sposób na 100% skuteczną walkę z terroryzmem na świecie. Zmień sobie zdjęcie profilowe na Facebooku. Strasznie mi się to podoba. Ale druga rzecz jest taka, że z opinią jest jak z dupą. Każdy ma swoją. Więc najlepsze jest to, że ludzie w kwestii nawet uchodźców i tak dalej, nagle wszyscy są ekspertami. Wszyscy. Wszyscy rozwiązują, po prostu rozwiązują problemy, do których i nagle wszyscy są po prostu niesamowicie ekspertami i ja jestem pewien, że rząd po prostu tak działa, że on crowdsourcuje problem. Wrzuca na internet. Słuchajcie, mamy problem z imigrantami, co z nim zrobić? I dostajesz tutaj na przykład wrzucić ich na tratwę. Utopić, wystrzelać, może przyjąć. I oni tak biorą, to przeglądają, mówią, a Zbyszek z Krakowa bardzo dobrze wymyślił. To właśnie zrobimy.
To jest dobry pomysł.
On rozwiązał cały problem.
Poza tym, spójrzcie, ma awatara w kolorach Francji.
W kolorach Aquafresh.
W kolorach Aquafresh.
O Jezus, a gdybyśmy pod te... jakbym mógł dodać jakieś komentarze pod te awatary i na przykład bym wrzucił sponsorowany... Odcinek sponsorowany, ten, awatar sponsorowany.
Awatar sponsorowany przez Aquafresh?
No. A content placement. Tak.
No to by było sprawne. Można by się skontaktować z nimi. Może będą przesyłać nam swojego jingla, który będzie leciał zamiast tego jazziku w tle. To byłoby sprawne. Czy mamy coś jeszcze w sprawie? Bo mam tutaj coś zupełnie innego.
W sprawie? Nie, w sumie to przeszliśmy tak, nad tym przelecieliśmy. I chcieliśmy tylko powiedzieć... Nie, to w sumie możemy jeszcze tylko powiedzieć o podcaście Schrödingera.
Okej. Okay.
Bo zastanawialiśmy się nad tym, jeżeli mamy nasz podcast i często jedziemy po bandzie i stwierdziliśmy, że musimy jechać po bandzie i zastanawialiśmy się, że jeszcze nie dostaliśmy hate maili żadnych.
No chyba nigdy jeszcze nie dostaliśmy.
I... Jest to niesamowite, bo skoro nie dostaliśmy jeszcze żadnych hate maili, to znaczy, że albo nie jesteśmy wystarczająco radykalni w swoich dowcipach.
No, to jest,
i powinniśmy trochę bardziej pojechać po bandzie.
No to jest możliwe w zasadzie, ale nie jestem pewien, bo nie wiem, czy mieliśmy jeden odcinek, w którym nie było słowa gwałt, albo aborcja, albo Hitler.
Było combo, były wszystkie trzy słowa naraz.
No.
Ciekawe, czy jesteś... Ej, gdyby ktoś z naszych słuchaczy, który słucha nas dosyć dłużej, zrobiłby bingo podcastowe. Mówię o Hitlerze i kładziesz ten. Albo drinking game, czyli mówię o Hitlerze, wypisz ota.
No to jest dobre, chociaż drinking game, bingo jest spoko. I wydaje mi się, że taki pomysł kiedyś widziałem. To jest bardzo dobry pomysł. Trzeba by coś takiego zmontować.
Bingo,
może na podcast live kiedyś.
Ja bym chciał, żeby właśnie słuchacze wymyślili, bo oni bardziej chyba sobie zdają sprawę z tego, co my robimy.
Bardziej niż
my,
nie?
Mateusz się zapowietrza i robi... Albo tak? Mówi w każdym bądź razie. Mhm. Było spoko.
To jest inicjatywa do rozkminienia. Ale dam ci coś jeszcze do... Aha, czekaj, nie skończyliśmy o podcaście Schrödingera.
Mówiliśmy, że podcast Schrödingera to jest... Może to wynika też z tego, że niektórzy ludzie... Ty to wymyśliłeś, że niektórzy ludzie co?
Niektórzy może... Bo my mówimy o tych paskudnych rzeczach. Mówimy rasistowskie żarty, mówimy paskudne rzeczy o najróżniejszych rzeczach. Czekaj, poruszyłem mikrofon. I stwierdziliśmy, może są ludzie, którzy obraziliby się na to wszystko, ale... nie rozumieją, że to żarty i myślą i słuchajcie, jeśli słuchają nas na przykład jacyś tacy bardzo prawicowi rasistowcy, załóżmy, szowinistyczni ludzie, no to załóżmy, że nie rozumieją, że to dowcip i wiesz, po prostu podoba im się podcast, bo mówimy sensowne rzeczy.
To jest trochę jak właśnie ze Stephenem Colbertem, który miał swój program właśnie też w ten sposób,
że zrobił personę.
Tak, ja polecam w ogóle, on się skończył jakoś niedawno i poleciały ostatnie odcinki. Ja polecam, jeżeli nie spotkaliście się nigdy, polecam sobie posłuchać. On bardzo fajnie. To był koleś, który był Johnem Oliverem przed Johnem Oliverem.
No w sumie. To fakt. Znaczy tam tych kolesi było trochę, nie? Oni tam, już gadaliśmy kiedyś o tym, chyba było ich z czterech czy pięciu takich prowadzących tu na... Jezus Maria.
To nie jest... To nie był talk show. To były wiadomości. To były satyryczne wiadomości, takie bardzo
dziennik
dobrze
telewizyjny.
Poprowadzone. No trochę dziennik telewizyjny.
Dziennik
bardzo
telewizyjny?
Jezus Maria, stary.
To było tak dawno. Ciekawe jestem, czy można to jeszcze gdzieś ściągnąć.
Pewnie można. w HD.
Czy będziemy rozumieli? Czy będziemy rozumieli dowcipy, bo nie dzieją się tam te rzeczy?
Jezus, to byłby fajny quiz.
Aż jestem ciekaw.
To byłby fajny w ogóle sposób na spędzenie wieczoru, żeby się spotkać z takimi właśnie ludźmi i spróbować zobaczyć, kto rozumie dowcipy.
Trochę tego jest w sieci. Znalazłem kilka odcinków na torrentach, tylko nie mają żadnych seedów ani pirów, także nie wiem, czy faktycznie się ściągną. Ale to jest coś, co Telewizja Polska mogłaby wydać.
No? Coś, co mógłbyś zobaczyć na przykład na święta z rodziną.
Tak. Rodzice będą się śmiali, bo to z ich czasów. Dzieci będą się śmiały, bo peer pressure.
No dobra, to co? No i stwierdziliśmy, że podcast Schrödingera to jest taki podcast, który jest jednocześnie...
Jednocześnie obraźliwy i nieobraźliwy?
Tak, jednocześnie obraźliwy i nieobraźliwy, bo niektórzy stwierdzą, że to jest satyra, a niektórzy pomyślą, że to jest prawda, więc dlatego nigdy nie będzie miał żadnych hejterów.
Fakt jest taki, że musisz go posłuchać, żeby wiedzieć, czy jest obraźliwy, czy nie. Mam coś o robotach, Mateusz, coś bardzo krótkiego. Neil deGrasse Tyson napisał na Twitterze: teraz, kiedy roboty poruszają już się płynnie i z gracją, zastanawiam się, jak mamy udawać ich na dancefloorze. Jak będziesz tańczył robota, jeśli roboty poruszają się płynnie, Mateusz?
Będziesz nie rozumiał, co ktoś do ciebie mówi, bo jeszcze nie potrafią przetwarzać tekstu.
Pamiętasz...
Zatańczysz ze mną? Ty mówisz, zrobię kanapkę.
Kojarzysz
tak,
motyw,
zniszczyć świat.
Że masz telefon i w telefonie komórkowym ikonka, która odpowiada za wybranie numeru, ma kształt słuchawki telefonu, które nie istnieją. Tak samo przycisk zapisywania w Photoshopie czy w innych programach ma kształt dyskietki, której nikt na oczy nie widział poza ludźmi, którzy mają co najmniej około 30 lat.
Heizer ostatnio zrobił taką rzecz, że... Heizer? Tak myślę. Ten, co chodzi na ulicy i pyta ludzi. Chyba z TVN-u. Heizer?
Jezus, Heizer to jest ten, co prowadził milion... Nie, iść na całość.
Tak? A jak się nazywa ten...
Ja nie wiem. To jest w telewizji, a nie, to nie moje rejony.
Jezus, muszę sobie pomyśleć jakiś... A to nie jest jego syn albo coś?
Ogarnij to, Mateusz, że kiedyś będziesz tańczył robota na dancefloorze i wszyscy będą wiedzieli, że to się nazywa robot, ale nie będą wiedzieli dlaczego.
Tak, to jest chyba jego syn. Filip Heizer się nazywa ten koleś. I on robi takie akcje, że chodzi z mikrofonem i robi różne głupie rzeczy. I na przykład widziałem, jak dał gdzieś dziewczynie Walkmana i kasetę. Mhm. I ona próbowała włożyć... O jest, mam to. Próbowała włożyć całą kasetę z opakowaniem do środka.
No.
Bo nie widziała nigdy tego na oczy. To jest niesamowite.
No wiesz, no nie jest aż tak niesamowite. Ale trochę się dziwię, no bo to jest dosyć logiczne, w sensie na pewno widziała płytę CD i wie, że jest pudełko i trzeba je otworzyć. Nie, czekaj, wiem dlaczego. Kiedyś były takie kamery wideo, które miały kasety, które były...
Same się otwierały.
Nie wiem, wyglądały jak opakowanie z kasety magnetofonowej. Nie miałem za dużo do czynienia z wideokamerami, dlatego nie jestem, wiesz, nie jestem specem od tego. Nie chcę być na głupka tutaj.
Dobra.
Powiedz mi o buforowych znajomych jeszcze.
Buforowi znajomi. I teraz to jest moja rozkmina taka, że są ludzie, z którymi nigdy nie spotkasz. Przepraszam, z którymi nigdy nie spotkasz się sam na sam. To znaczy, nigdy się sam z siebie z nimi nie spotkasz. To są ludzie, których spotykasz by proxy, zawsze w jakiejś konkretnej sytuacji, czy na jakiejś imprezie razem i tak dalej. To są twoi kumple i tak dalej, ale sam na sam raczej nigdy się z nimi nie spotkasz.
No.
I zwykle to wygląda w ten sposób, że spotykasz tych ludzi, spotykasz tylko poprzez innych znajomych. Więc ci ludzie są tak zwanymi przepływowymi znajomymi. Są buforami pomiędzy tobą a drugą osobą.
No fakt, chociaż... Nie, ale oni nie... Aha, twoi znajomi są buforami z tobą,
buforami
między tobą a tą drugą
między
osobą.
Między tobą a tymi osobami, z którymi nie masz kontaktu takiego w ogóle, jak chyba że potrzebujesz coś załatwić czasem.
To są twoje enablerzy, to jest twój katalizator do spalenia tamtych ludzi. Żebyś mógł ich strawić. No jest coś takiego. A może, nie wiem... Może nie wykazujesz wystarczająco dużej inicjatywy, żeby wiesz, żeby naprawdę się z nimi polubić. Ale wiesz, rozumiem, też wiesz, mogę sobie wyobrazić, że nie będzie mi się chciała spotykać z kimś na
osobę. Ja mam zupełnie inne podejście, że nie próbujesz się z nikim polubić czy coś takiego. Ja mam wrażenie, że z kimś się albo lubisz, albo nie.
Jak to, że nie możesz tego zmienić, że jest to przeznaczenie?
W sensie nie musisz. nikt ci nie każe. Jeżeli no, z kimś się nie lubisz, nie musisz kogoś z kimś się lubić na siłę.
To fakt. Ale ja nie umiem nie być, wiesz, miły automatycznie.
Spoko. To, że ty nie umiesz nie być miły, ja nie umiem być miły.
No to wiesz, może powinniśmy przychodzić razem na imprezy i zakładać maskę jednego człowieka.
I bylibyśmy jednym poprawnym, funkcjonującym dorosłym.
To by było całkiem spoko. Wiesz, że w Heroes of the Storm właśnie wyszedł bohater, którego można kontrolować w dwie osoby?
Tak?
Ma dwie głowy, jest ogrem z dwoma głowami.
Aha. Jak to ma działać?
Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jedna osoba nim steruje i używa walki wręcz, a druga może strzelać jeszcze z niego. Albo używać jakiejś magii.
Ale to co, to wtedy masz jednego gracza mniej?
Tak, masz jedną postać mniej, ale ta postać jest potężniejsza niż inne.
Oho.
Jakoś tak to jest zrobione, ale...
Jezu, zajebisty pomysł.
Postać wyszła dzisiaj, bo dzisiaj był patch, jeszcze nią nie grałem. I motyw jest taki, że jeśli ktoś kupi tę postać, a ty zagrasz z tą osobą jako druga głowa, to dostajesz tą postać również za free.
Wow.
Także jeśli zagrasz z kimś tą postacią, to dostajesz ją za free wtedy.
To jest jak rak.
Jak wirus taki. Pamiętaj, że nie możesz zarazić się, kiedy grasz inną postacią w tej drużynie. Tylko jeżeli jesteś wewnątrz tej głowy. Tak jak z AIDS trochę.
Nie, bardzo mi się podoba ten w ogóle pomysł, nie? Bo ile Heroes of the Storm jest taki daleki, odległy dla mnie. Mhm. Jeśli o to chodzi, to podoba mi się sam pomysł, że zaczynają bawić się samą koncepcją tych MOBA, nie?
Tak, mają pomysły. W ogóle oni są spoko, bo każda plansza, jest 8 plansz chyba, i na każdej masz inne cele do wykonania i wykonanie tych celi naprawdę się przydaje, nie?
No widziałem właśnie, że trochę inna się ten... A z drugiej strony nie widzę kompetytywnej sceny na to, nie?
W jakim sensie? Są te zawody, turnieje. No, dużo tego się dzieje. Znaczy, wiem, że gra nie jest tak popularna jak LOL, wiadomo, nie? Bo LOL jest chyba najpopularniejszą grą obecnie, może z wyjątkiem Fallouta 4.
No jest, nie no, nie mówię o LOL i jeszcze Dota, nie?
Tak, LOL i Dota. Wiesz co, ja gram w Heroes of the Storm, ponieważ po pierwsze są trochę mniej skomplikowana jest ta gra, nie ma na przykład przedmiotów, a po drugie znam postacie, więc nie mam wyjebane na wszystkich.
Zdaję sobie sprawę.
Ja na przykład zapamiętać wszystkich, Jezus.
Ja z kolei mam tak, że no, w Docie na przykład mam wrażenie, że jest to trochę już za duży ten poziom trudności. A z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli ktoś wsadza dużo czasu w grę, no to chce, żeby gra była, dawała mu zwrot, nie? W postaci skilla, żeby ten jego skill procentował, nie?
Fakt. Ale no, nie, no, dla każdego coś miłego, nie? Ja potrzebuję czegoś, gdzie learning curve nie będzie aż tak gigantyczny, ponieważ nie będzie mi się chciało. Dlatego od LoL'a się odbiłem, a w Heroes czasem gram. Ale o tym może wróćmy do tego w afterze. A jedźmy zaraz z quizem, nie, to... stary. Co ty na to?
Z quizem, no.
Chciałbym puścić jakiś fajny dźwięk, ale nie mam żadnego. Czekaj. Jako, że będą to quizy, to może niech to będzie...
Nie!
Pierwsza rzecz. Mamy dzisiaj dwa quizy do przerobienia. Stwierdziłem, że zrobię z tego mały dział, ponieważ już były dwa, to wiesz, niech będzie, nie? Pierwsza rzecz to jest coś, co znalazłem krążące po Tumblerze. I spodobało mi się bardzo w związku z tym, co samemu mi wyszło. Słuchaj tego. Protagoniści trzech ostatnich rzeczy, które czytałeś, oglądałeś albo grałeś w, są członkami twojej drużyny w trakcie apokalipsy zombie. Jak bardzo masz przejebane? Musisz rozkminić, jakie były trzy ostatnie gry, filmy albo książki.
Ja przed Falloutem włączyłem Tales of Borderlands, gdzie grasz dwoma postaciami, które są, jedna jest oszustką, a drugi koleś jest korposzczurem. I nie mają żadnych konkretnych. I to są mówisz o protagonistach pierwszoplanowych, nie?
No tak jakby, no.
Więc to są kolesie, którzy w ogóle nie mają żadnych mocy.
Jeżeli by... kolesiem.
Tak, że też grasz kolesiem, który jedyną jego moc było to, że przespał 200 lat. Więc w sumie to jest...
Może będzie
w sumie
dobra.
To jest w dupie. Nie, no to były dwie, bo to są trzy osoby, bo...
No tak, ale załóżmy, że musisz wybrać po jednej osobie z każdego.
To nie pamiętam, musiałbym zobaczyć. Nie wiem, czy to nie jest... Batman?
To już całkiem nieźle by było.
to już by było całkiem nieźle.
Ale stary, ja ci powiem...
Ale jeżeli mówię o grach, tak? A jakbym pomyślał o filmach, no to bym musiał chronologicznie to rozłożyć.
Musiałbyś pomyśleć, co było... Czy oglądałeś jakiś film pomiędzy tymi grami na przykład? Bo wtedy
ale to nie, nawet nie grami. To teraz zróbmy osobno gry, osobno filmy i osobno coś tam.
Aha, no dobra. Ja, stary, muszę ci powiedzieć swoją drużynę jeszcze. Bo kiedy w momencie, kiedy ja robiłem ten quiz, to ostatnimi rzeczami, które widziałem... W każdym razie wyszedł mi, że byłby to doktor z Doktora Who, byłby to Samuel Vimes i to Toro. I powiedz mi, że miałbym problemy w trakcie apokalipsy zombie. Jak bardzo zajebista jest taka drużyna, w ogóle Doktor Who. Ja chciałem powiedzieć doktor. Fani się ponoć oburzają, kiedy mówisz Doktor Who na niego. Bo to nie jego imię. Czy ty w ogóle oglądałeś Doktora Who kiedyś?
Widziałem jeden odcinek i się odbiłem.
No, rozumiem to.
I to tak grubo się odbiłem. Mam wrażenie, że to jest coś, co trzeba... To jest trochę jak ciężkie dragi. Jeśli bierzesz je od dziecka, to masz ochotę je brać dalej, ale jeżeli nie bierzesz ich od dziecka, to generalnie odbijasz się.
Tak, musisz też być ten... Doktor Who to jest serial, w którym Deus Ex Machina to jest podstawowe rozwiązanie fabularne. Jeśli to łykniesz, to jest spoko. No dobra.
Ja bym, ale jak myślę na przykład o serialach czy coś...
No chyba też może być. Może
o
być.
Animowanych serialach. No. To byłby One Punch Man, którego widziałem jeden odcinek.
W takim razie w ogóle
Rick
nie
and Morty.
Się przejmować.
Rick and Morty.
One Punch Man, Rick.
I Steven Universe chyba.
Nie wiem, czy wiesz, poza Steven Universe...
Który tak naprawdę ma moce, super moce.
No ma. Nie wiem, czy... Jaki byłby The Ultimate? Gdybyś zamienił Stevena na Batmana, to myślę, że miałbyś The Ultimate zespół.
Nie chciałbym Batmana.
Nie chciałbyś Batmana?
Batman jest nudny, Batman jest za dobry. Chciałbym...
A Rick i... To był pierwszy.
Chciałbym... No, ale Rick
One
to
Punch
jest...
One Man.
No proszę cię. Musiałbym się zastanowić nad tym, ale nie, no fajny pomysł tak naprawdę. A u ciebie, jeśli chodzi o te serialowe zabawy?
Jezus, musiałbym...
Czy filmowe?
Jakie widziałem filmy ostatnio? Widziałem coś...
W sumie to widzieliśmy razem jeden na pewno.
Widzieliśmy Man from U.N.C.L.E.
Pogadamy o tym na końcu, co? Polecimy Pogadajmy po prostu w After Show. Już dopiszę.
Wczoraj oglądałem Darię, także ma... Daria byłaby zajebista.
Miałbyś... Jeżeli byłby koniec świata, to być może byś nie wygrał, ale przynajmniej byłoby ci bardzo, bardzo ten sarkastycznie.
Oh my god, it's the zombies. Again. Ale to byłby dobry, to byłaby dobra apokalipsa, nie miałbym nic przeciwko temu. Zakładając, że i tak nie możesz uratować świata, to myślę, że Daria i Jane byłyby dobrymi partnerami do takiej ekspedycji. Dobra, druga rzecz, stary. Will you press the button? Zajebista strona.
Tutaj?
Przeczytam ci 5 takich zagadek i później ty możesz przeczytać mi 5, które wylosujesz, bo one się losują. Masz tutaj stronę, na której możesz nacisnąć guzik albo nie i zawsze masz 2 warunki, z czego jeden jest dobry, drugi jest zły. To, co wylosowało się pierwsze, to dostajesz jedno życzenie i możesz sobie zażyczyć absolutnie wszystko, ale jedna inna osoba dostanie to samo co ty i będzie próbowała cię zabić używając tego. Czy naciśniesz guzik, jeśli dostaniesz coś taką propozycję?
A ty czytasz
propozycję.
Mi.
Tak.
Myślałem, że ty mówisz, co tobie wylosowało.
Dostajesz spełnione życzenie i możesz sobie zażyczyć cokolwiek, ale jedna inna osoba dostanie to samo i będzie próbowała cię zabić używając tego. I to jest bardzo niedobra zagadka dla ciebie, ponieważ teraz będziesz próbował wymyślić coś. Co ugodzi tą osobę, nie? Ale nie możesz użyć, chcę, żeby mi uschło jedno jajo, ponieważ będzie próbowała cię nim zabić.
Jedno życzenie dostajesz.
Tak.
No to by było życzenie, że jeżeli kogoś zabijesz, to ta osoba zostaje nieśmiertelna. I wtedy ja mam supermoc, a on będzie próbował mnie zabić, więc ja zostanę nieśmiertelny.
Czyli naciskasz guzik.
No taką moc bym wybrał i naciskam guzik i w tym momencie ja dostaję, ja próbuję, jak ja mam supermoc, mogę uczynić jedną dowolną osobę nieśmiertelną, zabijając ją i on zabije mnie, więc będzie
Więc
będę nieśmiertelny.
Bardzo słusznie, bardzo dobrze, dużo rozwiązane. Jeśli chcesz wiedzieć, to 52% nacisnęło ten guzik i 48% nie, czyli to jest bardzo ciekawe zadanie, które było na równo podzielone. Dobra, następne zadanie.
Będziesz... Ja dla ciebie.
Dobra, wylosuj dla mnie.
Więc dostajesz moc leczenia ludzi.
Nice.
Ale musisz osobiście zamordować swoją ulubioną fikcyjną postać.
Co? Ale która to jest fikcyjna postać.
No właśnie dlatego nie podoba mi się to. Załóżmy, że musisz zamordować go tak, że nigdy go nie będzie, nigdy byś go nie przeczytał, że go wymarzysz z pamięci.
No to jest trochę zbyt łatwe, bo po prostu wiesz, no fikcyjna postać, trudno, żebym miał tutaj moralny wybór. A gdybym musiał zabić prawdziwą osobę?
Nie podoba mi się. A, prawdziwą osobę. Swoją ulubioną prawdziwą osobę.
No.
I jest, no?
Chyba bym mnie tego nie zrobił. Kwiśni, że nie chcę.
No, ja nie mógłbym też zabić swojej ulubionej, prawdziwej osoby.
Ponieważ nie istnieje?
Nie, ponieważ musiałbym zabić siebie. O!
Ej, ale byłbyś nieśmiertelny.
Nie, bo tam jest było, że jesteś, ta osoba jest odporna na twoją moc.
Aha, dobra.
A, chyba, że ty bierzesz poprzednie. Dobra.
Kolejne zadanie. Będziesz bogaty z nieskończoną ilością pieniędzy, ale nigdy nie znajdziesz miłości, przyjaciół i będziesz żył samotnie do końca życia.
Nie, bo pieniądze nie są potrzebne w życiu.
W to sensie, fakt.
Ja w ogóle mam w dupie pieniądze, tak.
Czyli nie zrobisz tego.
No, nie.
75% nie nacisnęłoby guzika.
Ale nie dlatego, że zależy mi na przyjaciołach czy coś, tylko nie potrzebuję pieniędzy.
Mateusz, dbaj o swój twardy image.
To jest dobre.
A słabe te pytania, które wylosowałem.
No właśnie, ja też nie mam najlepszych, ale za każdym razem, kiedy weźmiesz oddech, dostajesz $1 000 000,
no,
ale umiera 10 przypadkowych osób.
To jest...
Kiedy wydychasz powietrze.
Nie jestem pewien, musiałbym policzyć, ale czy po paru latach nie wymordujesz całej ziemi?
No, nie po paru latach, chyba dosyć szybko.
Nie, no to też jest słabe, też są pieniądze, ale też to olewam. 10 osób za jeden oddech. W trakcie nagrywania jednego podcastu prawdopodobnie zamordowałbym miasto.
Albo biegania.
To jest ciekawe. Możesz uprawiać seks z kimkolwiek chcesz, ale masturbacja zawsze będzie przyjemniejsza.
To nie jest super moc. Jest życie. To jest życie. Także ten. Prawa ręka for life.
A naciskasz przycisk, czy nie? W sensie możesz go w takim razie nacisnąć, tak?
No chyba już go kiedyś nacisnąłem.
Teraz ja muszę kilka razy odświeżyć, żeby znaleźć coś dobrego, bo jak wszedłem tam po raz pierwszy, znajdowałem same zajebiste zagadki, a takie, że naprawdę nie wiedziałem, stary. Co? Ja pierdolę. Jezus, to są nudne rzeczy. Ale słabe. Kto pisze te rzeczy?
Mam pytanie do ciebie.
Masz dla mnie, wal.
Przybywa Dumbledore i mówi ci, że twój list do Hogwartu został zaginiony i teraz możesz iść do Hogwartu.
Tak.
Ale nigdy nie zobaczysz już swojej rodziny ani przyjaciół.
O, dobre pytanie. Dobre pytanie. Miałem kiedyś taką rozkminę, wiesz? Jak byłem w gimnazjum, to miałem taką rozkminę, byłem strasznym fanem fantastyki
tak,
wtedy.
To jest rozkmina portalu.
Rozkmina portalu. Jeśli otworzyłby się portal i nie masz pojęcia, co to jest za portal i dokąd cię zaprowadzi, to czy byś w niego wszedł? Jak byłem młodszy, to zawsze mówiłem, że tak, że chętnie bym do niego wlazł. A jak byłem starszy i zacząłem to rozkminać, to stwierdziłem, że nie, że w sumie już nie. Także moją odpowiedzią byłoby nie. Ile osób kliknęło, powiedziałoby, że weźmiemy list?
45%.
O, jestem po stronie większości. Ale wiesz co, tak zacząłem myśleć, że może to jest, wiesz, takie podsumowanie mojej satysfakcji życiowej. Albo tchórzostwa w sumie. Możesz znać odpowiedź na temat jakiegokolwiek pytania chcesz. Chyba chodzi o jedno pytanie, że możesz wybrać sobie jedno pytanie, na które dostaniesz odpowiedź, ale nie będziesz mógł powiedzieć nikomu odpowiedzi. Czyli tylko ty będziesz wiedział.
Ale to jest dziwne, no jasne, że tak. No przecież co to zmienia?
To fakt. To niczego nie zmienia. Przecież wciąż będziesz wiedział. Ale 37% nie powiedziało, że nie chce tak. Co za fiutki.
Mam dla ciebie supermoc.
No.
Będziesz miał perfekcyjną gramatykę.
Tak.
Ale będziesz musiał poprawiać każdego zawsze.
Ty też nacisnąłem na przyciskie. nie chcę tego. Nie zrobiłbym tego, bo myślę, że ten, że to jest równoznaczne z niespotkaniem rodziny i przyjaciół przez całe życie. Jeszcze chcę znaleźć jedną fajną rzecz. Możesz pójść, możesz się znaleźć w dowolnym miejscu na świecie, kiedy tylko chcesz, ale będziesz mógł jeść tylko gówniane jedzenie, które tam robią.
Ale tylko gówniane jedzenie na świecie, czy tylko najgorsze jedzenie z tego miejsca?
Ja rozumiem, że jeśli się przeniesiesz w jakieś miejsce, to będziesz mógł jeść tylko naprawdę chujowe jedzenie. You can only eat badly made food from the country. Czyli jeśli pojedziesz tam, to będziesz mógł jeść tylko w chujowych barach i gówniane żarcie.
Ciekawe. Znaczy, obviously tak.
Pytanie brzmi, czy będziesz musiał jeść gówniane jedzenie, jeśli pojedziesz samochodem również.
No właśnie. No.
Ciekawe, 57% ludzi powiedziało, że nie chce czegoś takiego.
Ja bym chciał. Na kajta bym docierał bardzo szybko, a na kajcie nie jem.
Następnym razem przejrzę sobie to odpowiedź. O Jezu, przepraszam.
Trzeba parę rzeczy. A nie ma jakichś ratingów tych pytań?
No, dobre pytanie.
Jest tylko procenty są, z tego co widzę, nie ma ratingów.
Tak, tylko są te. Może settings może ustawić. Only confirmed, all submissions. O, możesz zrobić, żeby były efekty specjalne. Jezus.
Dobra, zostawiamy to, bo to jest... daliśmy temu
trochę. Jeszcze tylko jedna rzecz, znalazłem coś idealnego.
A?
Będziesz miał wspaniałe życie, ale zawsze kiedy spojrzysz na dziecko, to się przewróci.
Nie rozumiem, jeszcze będziesz nie rozumiem, miał co?
Ale. Będziesz miał wspaniałe życie, ale zawsze kiedy spojrzysz na dziecko, to się przewróci. Nie rozumiem słowa ale tutaj.
Ponadto.
Ponadto. Uderzenie pioruna. 72% powedziało, że naciśnie guzik. I mam nadzieję, że się śmiali z tego tak jak ja.
To co, przechodzimy dalej. Jesteśmy w newsach.
Tak,
i czekaj. Pierwszy news od Maćka to no,
czekaj,
jest...
Ja muszę dokonać swojej powinności. These are tonight's headlines. Jest. Niższa moralityka. Zadanie matematyczne, Mateusz, dla ciebie. Jako, że jesteś matematykiem, a także programistą i robotykiem. Czterech uchodźców z Syrii próbuje dopłynąć do Grecji. Natrafia o wymiarach 1 metr na 2 metry na 20 centymetrów i G to było co? Gęstość. Gęstości 800 kg na metr sześcienny. Oblicz, ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy, żeby dopłynąć do celu, jeśli każdy waży 60 kg. Podoba mi się, że wszyscy ważą tyle samo.
Chciałem zainteresować uczniów. Przeprosiłem już wszystkich, był to niefortunne z mojej strony. Ludzie nie czają, że to jest...
Dowcip.
To jest super, jak walisz takie zadania, bo komuś chce się nagle policzyć coś, czego normalnie by nie policzył.
To prawda. No, to jest...
Ja na przykład jak tłumaczę rzeczy na o wątkowym programowaniu, to tłumaczę na Chińczykach, które robią buty w fabryce i co muszą robić, żeby sobie nie przeszkadzać nawzajem. I nagle wszyscy się ożywiają i wszyscy chcą wymyśleć, jak tu zarządzać fabryką, która robi buty.
Ale będziesz miał przejebane, kiedy jeśli będzie jakiś kryzys na tle butowym albo chińskim. Nagle będziesz w sieci.
Nie, myślę, że generalnie idea jest taka, że zadanie jest... To nie jest tak, że faktycznie spychasz. To nie jest tak, że to jest celowe, tak? Że z całą powagą zadaje to zadanie.
Tak, widzę takie zaciśnięte usta, takie zęby. Nie wiem, czterech uchodźców z Syrii próbuje dopłynąć do Grecji. Darmo zjadę jebane.
Z drugiej strony na przykład ile Francuzów powinien zabić islamista, żeby na przykład opróżnić jednej sali koncertowej w Paryżu.
Tak, ile pocisków musi użyć, jeśli szansa na zabicie człowieka jednym pociskiem wynosi tyle i tyle, a on chce być pewien.
Chce na poziomie istotności statystycznej 5%.
Słuchaj, teraz jest coś, co możecie zaskoczyć, ale zrobię małe zamieszanie. Bo tutaj jest, nauczyciel twierdzi, że nie ma rasistowskich poglądów, uczniowie mają o nim dobre zdanie. 3 razy z rzędu był nauczycielem roku. I tutaj, Mateusz, przenosimy się do piłki w trybuny, gdzie King pisze: drogi Mateuszu, nie wiem, czy czytasz opinię o sobie na Polwro. Jeśli nie, to powinieneś zacząć, bo ja ze współlokatorem nie mogliśmy ze śmiechu przez jakąś godzinę. Oczywiście śmialiśmy się z tobą, a nie z ciebie. Okazuje się, że Polwro to jest forum Politechniki Wrocławskiej, na którym jest wątek z tobą, ale nie mogłem wejść, ponieważ nie mam hasła ani loginu.
Możesz założyć fejkowe.
Mogę? Myślałem, że tylko studenci mogą się dostać tam.
No to szkoda, że myślałeś, a nie zrobiłeś.
A czy wiesz, co jest o tobie wypisywane tam?
Wiem, ja to śledzę, to jest fajne.
A piszą o tobie coś dobrego?
Wiesz co, piszą o mnie, dzieli się to na dwie osoby, na osoby, którym
tylko dwie osoby piszą?
Nie, mówię, dzieli się to na dwa typy osób. W opinii mam tutaj, czekaj, mogę otworzyć tą stronę.
Właśnie, ja się rejestruję właśnie. Muszę wiedzieć.
Nie chcę mnie znaleźć. O.
Musisz wybrać wydział. Jeśli nie jesteś studentem, napisz nie.
Poczekaj 12 sekund. Nie dotyczy. I od strony. Jezus Maria. No dobra, poczekam.
Dlaczego musisz 12? Ale to jest strona.
Potworna.
Nie wiem,
jest.
Kiedy strona wymaga, żeby twoje hasło miało konkretne warunki, ale nie powie ci o tym na początku, dopiero kiedy już spierdolisz i usunie wszystko, co wypełniłeś.
Najgorzej, dobra. Generalnie z tego, co widzę, to oceny się dosyć tutaj wahają. Jest nawet taki histogram, żeby zobaczyć, co ile mówią. I dzieli się to na dwie osoby. Na ludzi, którzy mówią, że spoko, bo można się coś nauczyć i w sumie prowadzący wymaga. Mhm. I na ludzi, którzy mówią, nie polecam tego pana, na ćwiczeniach niewiele się działo. Nie pamiętam, żebym cokolwiek z nich wyniósł.
Na przyniósł coś? A czy jest coś śmiesznego takiego, że wiesz? Dla nas?
Coś było.
Jezus, coś musimy zarejestrować. To jest trochę...
Na przykład, no. Co do pomocy na zajęciach, to pozwolę sobie, piszę Anonymous, bo to chyba wszyscy są anonimowi. Dla mnie na te zajęcia nie były ani trochę przyjemne, sporo stresu, wszystko zależy od humoru prowadzącego. Oceniane albo bardzo pobieżne, na zasadzie czy działa, albo wielkie ciągnięcie za język i prawdziwa walka o byt mimo działającego i samodzielnie napisanego programu. Co do pomocy na zajęciach... Proszę?
Robisz tak?
No, ja chcę się dowiedzieć, czy ktoś napisał sam program. Jeżeli ktoś mi nie jest w stanie i wiem, co zadać. Jestem, kurwa, robię to już, sorry, ale to jest 5. rok, kiedy to robię. Więc nie jesteś w stanie zobaczyć, czy kto, jak zadajesz komuś pytanie, czy wiesz, o czym mówi, czy on wie, o czym mówi, czy wziął to skądś i ten. To widać od razu, nie? Mhm. To widać też od razu, jak ta osoba, wiesz, mówi, co się dzieje, albo zaczyna kombinować, tak? Albo używa pojęć w ogóle, które są ze sobą niezwiązane. No, musimy, tutaj używam podwójnego bufora LIFO, żeby... nie wiem, zdetronizować kaczkę. I ty tak słuchasz i kiwasz głową.
Ale fajnie, skrajnie różne są niektóre te opinie.
No właśnie dlatego są super. Co do pomocy na zajęciach, to pozwolę sobie przytoczyć cytat z pierwszych zajęć. Wiecie, jak to jest, gdy tłumaczycie starszej osobie, jak korzystać z komputera. Tak ja się czuję, gdy wam tłumaczę.
Zajebiście.
Plusem jest to, że często go nie ma. To jest niesprawiedliwe, ja jestem.
Znalazłem zajebisty fragment, mogę?
No.
Nie jest u niego bardzo trudno o dobrą ocenę, jeśli ma się blade pojęcie, co się robi, ale na pomoc od niego raczej nie liczcie. Jest to bardzo zapracowany człowiek. Cytat. Dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę, jak bardzo jestem zapracowany i jak bardzo nie mam na nic czasu. Po czym 3 zdania później. Oglądałem właśnie dzisiaj bardzo dobry film o kitesurfingu. No cóż.
Super są.
Fajnie, że są takie różne te... Takie,
się wiesz, podoba, się że daje... ci studenci są, I się podoba, że ci studenci na przykład są bardzo zmotywowani, że oni jak są zapracowani, to nie robią nic więcej. Zero rozrywki, nic. Nie oglądają żadnych filmów, nic, po prostu siedzą i pracują 24 godziny na dobę.
No jest, dużo pracują studenci, to prawda, pamiętam nawet. Pamiętam nawet pracę za czasów studenckich.
Fajne to jest, nie, super to jest, że jak te opinie są różne. To jest ciekawe bardzo.
Miałem ostatnio taką rozkminę, że bardzo dawno nie miałem już takiej sytuacji, że miałem, że musiałem siedzieć do punktu absolutnego wyczerpania w nocy i przejść przez niego i jeszcze zasuwać do momentu, kiedy nad ranem kończę to wreszcie, muszę to wysłać i mogę iść spać, ale już mi się nie chce, ponieważ już przebrnąłem, wiesz, przez najgorsze, nie?
Brzmi jak ostatnie 10 lat mojego życia.
No właśnie, na uczelni pamiętam to bardzo dobrze, zawsze na 24-godzinnych komiksach tak jest, ale jak robiłem zleceń dużo, to miałem coś takiego często, a od jakiegoś czasu nie i w zasadzie jestem szczęśliwy, że nie mam. Ale zastanawiałem się, czy jestem gorszym człowiekiem przez to.
Trochę tak.
No trochę tak, pewnie.
Przestałeś ten. Ja też tak miałem.
Ale myślę, że moje nerwy są trochę zdrowsze.
No na pewno, wiesz, będziesz mniej łysy na starość. No. Ale po twoim starym to chyba nie będziesz łysy.
Nie będę, ale siwy będę.
Jak ja po moim.
Mi się robią siwe włosy już.
Jestem blondynem, ja nie mogę być siwy.
No właśnie.
Czytam jeszcze jeden. Prowadzący jest spoko, wymaga, ale można do niego podejść i wytłumaczy bez problemu. Czasem ludzi, lubi z ludzi robić durniów, ale jeśli ktoś ogarnia temat, to się wybroni.
Pawianie, ty nie zrobiłeś z ludzi idiotów, oni tacy byli i ja nie zauważyłem. Mój ulubiony cytat z kreskówki ever. Możliwe, że będzie kiedyś zdetronizowany przez Ricka i Mortiego, ale do tej pory nie zostało. Okej. Okay. Powiedzisz, wycisnęliśmy dużo z tego jednego newsa. No to do tej pory idzie dobrze. Trzeba było się uczyć.
Trzeba było się uczyć. To jest w dobie tym, że ostatnio właśnie w dobie emigrantów ludzie zaczęli zastanawiać się na przykład, czy jak nas stać w ogóle na to, żeby przyjąć emigrantów i dawać im w ogóle pieniądze jeszcze w ogóle za to tylko, że tu mieszkają. W dobie tego, że rozliczają polityków z każdej złotówki, w dobie tego, że ZUS kupuje sobie terenówki 4x4. Zastanawiasz się, jak to jest z pieniędzmi w innych aspektach tego. Mhm. I tutaj są akurat opinie dwóch takich sportsmenek, które zajęły dosyć wysokie pozycje w zawodach, czyli poświęciły całe swoje życie praktycznie sportowi i dostały dwie nagrody. Tutaj jest akurat, te babki nazywają się, jedna to jest Alicja Tchórz i to jest pływaczka, mhm, która wzięła udział w zawodach i... kurczę, czekaj. Bo
dostała
nie jest...
za to w szklanek chyba.
Dostała za to 200 zł.
Fakt.
Zwycięstwo w maratonie pływackim. 200 zł.
No to nie jest powalająca kwota.
Z kolei druga babeczka, ona się nazywa...
Ej, mam zadanie.
Kamila, czekaj chwilkę, daj mi tylko skończyć. Kamila Przybyła, która... Tyczkarka, która... kurczę, nie mogę znaleźć tylko za co. Dwa rekordy mistrza Polski na hali i stadionie, 2 złote medale mistrzostw Polski, najlepszy wynik wśród seniorów oraz brązowy medal mistrzostw Europy. Mistrzostw Europy juniorów na uroczystym zakończeniu sezonu. Otrzymałam od kochanego klubu 6 gustownych szklaneczek. A parę tygodni wcześniej od Ministerstwa Sportu otrzymałam smyczkę, notes i długopis.
Ja nic nie mówię, ale te szklaneczki faktycznie są spoko. Ja bym nie pogardziłbym.
A moja odpowiedź jest na to bardzo prosta. Trzeba było się uczyć, a nie biegać.
A propos uczenia, mam zadanie dla ciebie kolejne matematyczne.
Paskudne to jest.
Zadanie matematyczne. Jest 200 zł za zwycięstwo, nie? No. Proszę mi policzyć, o ile kilometrów muszą być oddalone zawody od twojego domu, żeby nie opłacało się tam jechać, jeśli możesz wziąć dwie osoby z BlaBlaCar, bo reszta samochodu jest zawalona sprzętem.
To co, załóżmy, że... A o ile kilometrów? No to musisz też nie to, ale spojrzeć statystycznie, jak często ludzi znajdziesz.
Nie, musisz... Tak naprawdę musiałbym ci też podać spalanie twojego auta. Wobec tego nigdzie nie dojedziemy.
Nie no, zakładamy standardowo, że to jest, wiesz, 10 litrów gazu na stówkę, nie? Standardowo. Albo, no, generalnie tak jest, nie? Albo co, 6 litrów ropy, takie standardowe spalanie, nie?
No pewnie jakoś tak, no. Załóżmy, że sportowcy nie zarabiają dużo, to może ma ekonomiczny samochód.
Ale nie jakiś dobry. Mają piko w gazie.
No nie, to nie mają kasy na dobry samochód. Dodatkowo, słuchaj, jedna rzecz mnie zastanawia.
Ale ta dziewczyna, jeżeli jest, ona na przykład skacze o tyczce, ale jakby to była dziewczyna, która biega, to ona by po prostu w ramach rozgrzewki pobiec.
No fakt. Ej, słuchaj, bo w ogóle one mówią, że może czas się przerzucić na piłkę nożną, co sugeruje, że kobieca piłka nożna płaci dużo, ale wydaje mi się, że żeby sport płacił, to musi mieć oglądalność.
Musisz być mężczyzną.
Nie mówię tutaj, że męska piłka nożna jest lepsza, po prostu mówię, że nikt nie ogląda damskiej. Takie są fakty. Jakie są powody, tego do końca nie wiem. Ja nie oglądam ani tego, ani tego.
Ja zacytuję tutaj mój ulubiony cytat z gry tej. 1 z 10.
No.
Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiem, ale się domyślam.
Nice. Dobra, ruszmy dalej.
Przynajmniej... Znaczy, no, łączymy się.
Łączymy się z nimi teraz. Halo, halo. Pani Joanna Tchórz. Joanna? Nie, na A.
Alicja
Tchórz. Ja nie wiem, jak to działa. Czy nie masz, jeśli jesteś w reprezentacji kraju, to dostajesz chyba jakąś pensję normalnie, nie? Nie jestem pewien. Czy ktoś jest zawodowym sportowcem z naszych słuchaczy? Jeśli jesteście, to odezwijcie się do nas.
Ale no to możesz zobaczyć, wiesz, jak to wygląda, nie? Generalnie.
No z drugiej strony... Możesz być sponsorowany, to dlatego stąd oni mają pieniądze.
No, okay, tak.
Znalazłem artykuł... zarobki sportowców. Jeśli jesteś piłkarzem w trzecioligowej drużynie, to masz 1200 zł brutto. O kurwa. 1500, jeśli jesteś w czwartoligowym zespole w jakimś mieście wojewódzkim, w województwie łódzkim, ale masz premię za wygrane mecze i za awans do wyższej ligi. 2500 zł netto to jedna z najlepszych polskich tenisistek stołowych, plus premie za wygrane mecze. To jest trochę mało jak na najlepszą polską tenisistkę stołową, ale premie za wygrane mecze mogą oznaczać, że tak naprawdę masz 2 razy albo 3 razy tyle. Ale wciąż mam pytanie, kto cię będzie zawoził na zawody?
Albo kupić stół.
No, ale kto cię zawiezie na zawody? W sensie, zakładam, że jeśli musisz zapłacić za to sam, no to dupa w tym momencie. Ponieważ nie będziesz miał kasy, żeby polecieć za 2500.
Ciekawe, czy jest na przykład jakaś... A nie jest to tak, że jesteś w klubie sportowym?
Jesteś, tak.
Jeżeli jesteś w klubie, to podejrzewam, że to jest tak, że klub dostaje dotację i te pieniądze może na przykład przeznaczyć na wyjazdy, nie?
Tak, i w zależności od tego, jak sobie radzi klub, to dostaje większe albo mniejsze, tak?
Tak, więc może jeżeli na przykład ma kasę i ty mówisz na przykład chcę jechać na takie zawody i oni mówią okej, to ile to wiesz, ile to wyniesie, nie? I wtedy to rozliczać.
Teraz jestem przy patriotycznym. Druga liga, klub Śląsk Wrocław, nie wiedziałem, że klub Śląsk Wrocław jest w drugiej lidze. Dostajesz 4000 brutto? Brutto, to nie wiem, czy to nie jest mniej niż 2,5 netto. Plus premie zależne od wygranych meczów. Trochę są niekonsekwentni w tym wszystkim. Jest. Lekkoatleta z tak zwanej kadry A2, co rozumiem, że jest jakaś kategoria. 5897 brutto. Czyli pewnie 4000 netto, nie wiem. Piłkarz Unii Skierniewice 7600 brutto. Najwięcej. Najwięcej zarabia piłkarz pierwszoligowego Zagłębia z Lublina. 8600 brutto.
Ale to też nie jest do końca tak.
To nie są kokosy.
No, ale z drugiej strony jest na przykład ta. Jak się nazywa ta nasza tenisistka?
Która?
O Jezus.
Ja się za bardzo
nie oglądam sportu. Nie Otylia Jędrzejczak, tylko...
Już ci mówię, tenisistka polska wpisałem, a Agnieszka Radwańska.
Tak, Radwańska. No to ona na przykład wygra w tym tenisie trochę tam, wygrała chyba 2 miliony ostatnio, coś takiego.
A no tak, no bo wiesz, wydaje mi się, że turnieje w takich sportach, które są bardzo telewizyjne, są wysokopłatne, duża kasa w tym jest.
No, mam z 2 novembra, czyli listopada. Ale to nie ma znaczenia, no bo to jest jedna, wiesz, to jest jedna osoba, nie, w tym momencie, a w ogóle to jest takie dosyć śmieszne.
Co jest?
Że w sensie stopniowanie nagród.
W jakim sensie? że tutaj dostajesz szklanki, a tutaj dostajesz 2 miliony euro.
No!
Ale widzisz, bo tutaj jest lekko atletyka i jakiś mały turniej, a tutaj masz turniej prawdopodobnie w telewizji.
No to jest wielki szlem, no to z tego co rozumiem, to jest na poziomie światowym.
I oni chcą przyciągnąć światowych zawodników, żeby na ten turniej przyjechali, więc oni też chcą jakąś kasę z tego mieć. A lekko atletyka, no po prostu nie ma takiej popularności. Niestety żyjemy w czasach, kiedy coś musi być telewizyjne, żeby była z tego kasa. Aha. Mówi człowiek nagrywający internetową audycję radiową.
Tak naprawdę tu trzeba by sportowców faktycznie wypytać o to, którzy muszą się nad tym zastanowić, nie? Jestem ciekaw, czy na AWF-ie nie ma kogoś, kto z AWF-u nie ma kogoś, kto wie, jak na to, wie, jak to wygląda dokładnie, nie?
Czyli, że ma na przykład plan na siebie, jeśli chodzi o finanse.
Albo na AWF-ie. Albo na AWF-ie po prostu. Fajnie, gdyby na AWF-ie uczyli tego w ogóle, jak to wygląda, nie? Mhm.
No w sumie tak, powinni mieć zajęcia na przykład z kontaktów ze sponsorami albo negocjacji.
Albo z funduszy, nie? Z finansów. Mhm.
No my mieliśmy wykłady z prawa autorskiego, także zakładam, że na AWF-ie powinni mieć czegoś takiego. Jest jeszcze kwestia sponsoringu, nie? Bo tutaj ten artykuł, który mam, mówi, że taki Przemysław Saleta, to chyba jest stary artykuł, dostaje 50 do 150 tysięcy złotych, zakładam, że rocznie, ze sponsoringu, nie? Adam Małysz 300 do 400 tysięcy złotych. Także jak chcesz mieć prawdziwy pieniądz, to musisz się pokazać bardziej niż zagrać.
Musisz, dajmy reklamy, będzie pieniądz.
Tak. Dobra, jebać zarobki sportowców. Czyli generalnie, żeby mieć kasę, faktyczną kasę ze sportu, to musisz być gwiazdą, a nie tylko dobrym sportowcem.
No to trochę dobrze.
Mówisz?
W sensie...
Że nie wystarczy być dobrym sportowcem, ale jeszcze musisz mieć pewną dozę showmanshipu?
Jak to powiedzieć? Ja jestem przeciwny temu, takiej, jak to powiedzieć, złemu stopniowaniu tego. Nie? Czyli tutaj jest akurat bardzo duża rozbieżność pomiędzy osobami, jakby wiesz. Znaczy, jestem w stanie to zrozumieć, natomiast smutne jest trochę to, że bycie sportowcem to nie jest normalna praca.
Że nie można zaplanować, że chcesz taką karierę robić.
Tak, że nie mogę wyżyć z tego. Po prostu pracować, nie? Z drugiej strony to nie jest też coś, co jest bezpośrednio przekłada się na twoje wyniki. Nie możesz po prostu całe życie biegać i powiedzieć, a dobra, dzisiaj słabo mi się pracowało w tym roku, więc wiesz... Więc nic, nie? Z tego. Tak jak na przykład idziesz do firmy i mówisz, no dobra, to będę... No dzisiaj trochę mniej, nie wiem, na zmywaku umyłem. Tych rzeczy, no okej, okay, nie? A jak jesteś sportowcem, no to jakby te twoje, to, że ty sobie biegasz, nic nie zmienia, wiesz, na nic nie wpływa, nie?
W sensie nie jest to, nie pasuje co do tego, to jak to się nazywa, w jakim istniejemy, żyjemy systemie,
w kapitalizmie,
tak, tego szukałem.
No w sensie, no nie wytwarzasz żadnego dobra z tego, nie?
Tylko kulturowy, jeśli jesteś w telewizji.
Mierzalnego.
Tak. Tylko
no tak jakbyś, ale no z drugiej strony tak samo mają artyści, nie? Że tak. malując do szafy, do szuflady, nikt ci nie zapłaci. Musisz sprzedać ten obraz, musisz coś z tym zrobić.
Nie, państwo nie będzie ci utrzymywało, jeśli będziesz rysował. Musisz to sprzedać jakoś. Także ze sportem najwyraźniej jest tak samo. Sportowcy, przybijam wam piątkę.
A z drugiej strony to jest też oznaka być może, że za te jakieś zwycięstwa czy sukcesy, które oni zdobywali, a nie zostali tutaj docenieni, należy przewidzieć po prostu większe nagrody albo jakieś dotacje dla takich, którzy mają sukces, nie?
No fakt.
Bo jak jesteś naukowcem, no to możesz dostać grant, jakieś stypendium i tak dalej i to ci pozwala wyżyć często, nie? Mm-hmm. No, jesteś lepszy, tym lepiej.
Faktycznie jest to wstyd, jeśli zawody nazywają się Mistrzostwami Europy na przykład, a nie możesz w nich zdobyć nagrody, która pozwoli ci przynajmniej zwrócić za wyjazd, nie?
Na przykład.
To jest trochę wstyd.
Na przykład.
Albo kupić sobie, nie wiem.
Zwłaszcza, że to jest na tyle trochę hipokryzja, że zwłaszcza, że Polska potem się reklamuje, nie? Tym, że mamy, w sensie, to, że ty zdobyłeś medal, to mówisz, Polska zdobyła tam ileś medali, nie? Ale tak naprawdę to nie zdobyła Polska, zdobyła ta osoba i trzeba jej za to, nie wiem, przybić piątkę, tak?
Tak, no, ale Polska zapłaciła pewnie za samolot, którym poleciał na olimpiadę.
To super, że zapłaciła, to teraz niech zapłaci, rozumiesz, o co chodzi.
Nie zapłaci jemu.
To nie wystarczy, że zapłacisz komuś za nie wiem, za samolot. To jest śmieszne wręcz. Mm. Takie podejście.
No fakt, chociaż jeśli jesteś na szczeblu olimpijskim, to prawdopodobnie... Przecież nie, pewnie też nie każdy sport może wyżyć z tego, co robi. Smutne rzeczy, Mateusz. Chodźmy dalej.
Smutne rzeczy. Czekaj, coś jeszcze chciałem tutaj powiedzieć tylko. Była taka sytuacja przecież ze Szczecinem jakiś czas temu, że a propos kitesurfingu, że Szczecin bardzo lubił się reklamować i teraz jak zobaczysz, to kitesurfing jest we wszystkich reklamach.
Wiem, rysowałem storyboardy do części z nich.
Stary, to jest tak w chuj śmieszne, że kitesurfing jest na prawie wszystkich reklamach, jakie są. Te reklamy mogą być, nie wiem, twojego funduszu emerytalnego i tam będzie koleś na kitesurfingu.
Tak, zachodniopomorskie też była akcja reklamowa.
Zachodniopomorskie miało akcję reklamową, w której był kitesurfing i wszystko spoko do czasu, aż jakiś czas temu chcieli zamknąć tereny wszystkie prawie około Szczecina z uwagi na ptactwo. Mhm. I nikt nawet się nie powiedział, hej, a co z tymi kitesurferami, których reklamujemy?
Co z naszym tak kitesurferem z reklamy? No. A, przerysujcie mój smutny uśmieszek.
Co z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżali tutaj, wiesz, przyjechali z tej reklamy i teraz nie mogą latać, ponieważ, wiesz...
Co z waszą tak. turystyką?
Śmieszne to jest, no.
No tak, ale ptaszki z drugiej strony, smutne, Mateusz, są.
No.
Jak przejedziesz im po dziobie. Ale tak i myślę, że akurat kitesurfing to jest sport, który ptakom żadnym chyba za bardzo nie przeszkadzał, no bo co... Będą tak przerażone, że nie będą mogły się gnieździć już nigdy?
No tak, tak tam jest, że generalnie płoszysz ich z jakichś terenów. Z drugiej strony, wiesz, to nie jest tak, że ty im się wpierdalasz do gniazd i ich wyrzucasz.
Może to są ptaki o słabych nerwach.
Znaczy, no to generalnie są jakieś rzadkie ptaki, które mają, przylatują do konkretnego miejsca, nie? I teraz, jeżeli to miejsce nie jest przyjazne, to one po prostu z tego, co rozumiem, nie przylecą już tutaj później.
No obrażone. A więc, jakby Polska straciła taka bociany, turystyka. Co byś pomyślał?
A to nie jest tak, że już straciliśmy? Nie, to orły.
Nie, bocianów jest od cholery, tylko one są na Mazurach głównie. Mm? Tak pamiętam.
Dobra, idziemy dalej. Przynajmniej to nie stary cmentarz indiański.
O co chodzi? Co to jest?
Jak to jest? Więc kojarzysz, jeżeli jest... W Ameryce jest taki... W amerykańskich serialach czy filmach jest taki trope.
Tak, taka klisza.
Coś zostało zbudowane, czy to kasyno, czy hotel, czy tak dalej, zostało zbudowane, kasyno może nie, bo przez Indian nie najczęściej, tak, ale na przykład ten hotel został zbudowany na stary, czy to miasteczko zostało zbudowane na starym cmentarzu indiańskim. Mhm. Bo to jest nawiązanie do czasów, wiesz, kolonizacji Ameryki, nie? Gdzie po prostu tu kiedyś był cmentarz indiański i teraz w tym miasteczku dzieją się dziwne rzeczy, nie? Tak. Zostaje nawiedzone, ludzie umierają, a wiesz... znaleźli kogoś tam z podrżniętym gardłem, albo latające rzeczy, wiesz, latające obiekty, noże i te duchy w ogóle straszy. Więc i to jest wytłumaczenie większości takich filmów i dużo rzeczy ze Scooby-Doo też, nie? Mm-hmm. Pewnie. I teraz we Wrocławiu...
Ten cmentarz dla zwierząt wydaje mi się, że też był oparty na tym... Mm.
We Wrocławiu z kolei, przy ulicy Ślężnej, przenoszą liceum, z tego co widzę, ogólnokształcące numer 5.
Tak, to znaczy tam było basen, a teraz będzie liceum.
I okazuje się, że kopiąc fundamenty znaleźli tutaj szczątków Niemców pochowanych, które mieszkali tutaj, pochowanych przed wojną w Breslau. Więc kiedyś tu był cmentarz. Po wojnie go zamknięto, nad grobami wybudowano basen.
To chyba po prostu, nie zrobili nic z tymi szczątkami. Właśnie, co teraz się robi? Czy po prostu czekasz, aż one się rozłożą do końca? Czy przychodzi ksiądz i on tak jakby rozświęca to miejsce, zabierają kości i kładą je w miejscu i on poświęca je ponownie?
Zwłaszcza, że to nawet nie byli naziści. To byli prenaziści, bo to było przed wojną.
No, widzisz? Byli ojcowie nazistów.
O nie, najgorzej.
800 ciał. Między rokiem 830 a 945, czyli mogli być jacyś naziści.
Są nazis.
Jak będziesz tam sikał, to musisz uważać, żeby sikać tylko na te kości, które mają swastyki wytatuowane.
Kości mają swastyki wytatuowane.
No, ale naprawdę zastanawiam się. Jest tutaj napisane, co się robi? Tak. Prace archeologiczne będą trwały do końca grudnia, potem będzie przetarg na budowę nowej siedziby 5 ELO. O, nowej siedziby... Aha, budowę. Dobra, czyli będą budować dalej w tym samym miejscu. Nowe liceum ma być kolebką nowoczesności, boisko ze suszą nawierzchnią i murawą na dachu, kości dawnych Niemców. Dźwiękoszczelne sale.
Żeby nie było słychać krzyków.
Tak, będą wycinać jak najmniej drzew. Super, bardzo ładnie. Cieszę się, że piątka we Wrocławiu będzie równie nowoczesna fajnie. Jak piątka w Szczecinie. Mogę to mówić z prostą twarzą, ponieważ nie uczyłem się tam i nie wiem jak było.
Ja się uczyłem. Ale jest spoko teraz. Duże rzeczy zrobili od czasu, kiedy ja się ten... Ciągle jest fajny klimat, bo to jest kameralna szkoła. Mhm. Dobra. Nic brakuje z tego po prostu, że budujesz szkołę i nagle się wtem Niemcy.
Proszę, panie majstrze, znaleźliśmy jakieś kości. O, to rzućcie je tam na kupę. Znaleźliśmy 800 ciał. Ile tych kości? 800 ciał. Ile kości jest w ciele? 340 ileś. Załóżmy, że... Ja pierdzielę. No spoko, cieszę się. Ciekaw jestem, jaką miał twarz pierwszą osoba, która tu znalazła. Monika, czekaj. Monika ostatnio mi mówiła, że chodziła po cmentarzu.
206 kości.
206 kości jest w ciele?
Tak.
No to razy 800 to jest około miliona kości.
Nie, Konrad. To jest...
Monika chodziła po cmentarzu w Szczecinie i mówiła, że zawędrowała raz w miejsce, gdzie znalazła kość udową.
160 tysięcy.
Czy jest możliwe to? Że naprawdę znalazła kość? Nie wiem, jakiś pies wykopał tą kość? Co? Nie mogą chodzić na cmentarz.
Znaczy, z drugiej strony to jest kość, nie? To nie jest tak, że wiesz, to jest coś złego.
No tak, ale zakopuje się dość głęboko. Może ktoś zgubił, wypadła mu z trumny, kiedy niósł. Ja sam nie wiem. Mniejsza z tym. Gdzie jestem ja? Docenić dobry design?
No. O co chodzi?
Mężczyzna został wykopany ze sklepu za masturbację przy PS4-kach. Generalnie możesz zobaczyć nawet filmik. On stoi tyłem, także nie zobaczysz jego penisa. Ale... kilka osób stoi, on stoi koło nich i nagle zaczyna, wiesz, ściągać spodnie i dotykać się bardzo, bardzo zagorzale. Film ma kilka... Czekaj, ile on ma?
Czy to jest jakaś kampania promocyjna?
Wydaje mi się, że nie. Bo dlaczego? Jak?
A czy coś jest na ekranie ciekawego? Co jest na ekranie?
Właśnie, czekaj, nic nie słychać generalnie w tym wideo. Na ekranie wygląda na to, że jest po prostu jakiś mni.
Podoba mi się ludzie, którzy idą, jest obok takich dwóch kolesi, których stoi i ogląda chyba gry.
Tak.
I w pewnym momencie jeden zauważa i tak mówi, hej, i robią taki krok w jego stronę i potem odwracają się o 180 i odchodzą bez słowa.
No to nara. To nie jest mój problem. Nie płacą mi za to. Ale potem przychodzi menedżer i ten mówi kolesiowi coś do słuchu.
To by była fajna kampania promocyjna.
Że ktoś dotyka się nad twoim produktem?
Ktoś stwierdził, jaka to jest gra. Wygląda na to, że to może być FIFA, co w ogóle nie ma sensu.
Nie ma to jakichś menu. To w ogóle nie jest gra, według mnie. Co w ogóle pudełka z PS4-kami? A nie.
Z drugiej strony, good for him.
Good for him. Nie wyrzucili go nawet ze sklepu, tylko przeszedł koło niego menadżer, powiedział...
A jak byś ty wyrzucił tego kolesia?
Za penisa, nie wiem. Jak bumerang. Ale faktycznie, wiesz, spoko. Chodźmy dalej. Jar Jara ciąg dalszy. Podesłał Patryk. Właśnie, nie mówiłem, kto podsyłał nam newsy, które były od kogoś. Przepraszam.
Dawaj.
O tym mogłeś słyszeć, bo ja o tym słyszałem już wcześniej.
Ja nie.
Jar Jara miał grać Michael Jackson. W sensie George Lucas był kumplem z Michaelem Jacksonem i generalnie chciał, żeby Michael Jackson zagrał Jar Jara. Z tym, że Michael Jackson chciał zrobić to wszystko z maskami, a George Lucas chciał zrobić to wszystko cyfrowo. Co świadczy o tym, że Michael Jackson miał lepiej poukładane w głowie niż George Lucas.
Także... Ja sądzę, że George Lucas po prostu miał doświadczenie.
I co?
I wie, ile to jest... No przecież on, jeżeli robił pierwsze 3 Star Warsy, tam było w chuj tych rzeczy.
No było w chuj masek, tak.
No.
A wiesz, że w nowych Gwiezdnych Wojnach będzie powrót do praktycznych efektów, będzie bardzo dużo tego. Będzie mniej CGI. Znaczy, wciąż będą wybuchy i samoloty i nie wiadomo co jeszcze.
Ja mam tylko nadzieję, że zatrudnią kaskaderów do tych, bo ja lubię kaskaderów. i kiedy, w sensie, zatrudnią kaskaderów do stanców, a nie będą te stancy robić cyfrowo.
Albo na linach, no.
Wolę, żeby zrobili je na linach, niż żeby robili motion capture i wklejali potem to. Mhm. Chciałbym, żeby zrobili je na żywo. W sensie, rozumiesz, o co mi chodzi.
Tak, tak.
Ja mam dosyć takiego... jak patrzę na filmy, nie lubię, kiedy akrobatyka jest taka sztuczna. Albo kiedy te wszystkie rzeczy...
Oczami wyobraźni. Widzisz liny oczami wyobraźni. W sensie widzisz, że nie jest to do zrobienia, że ruchy nie są naturalne. Widać, że to jest na linach na przykład zrobione.
Nie, na linach to mi nie przeszkadza, powiedzmy, bo tu jest moc akurat. No to oni skaczą i robią wszystkie rzeczy na mocy, więc te liny są okej w miarę. Mhm. Ale nie lubię sytuacji, kiedy na przykład wzięli akrobatę, zrobili motion capture i ten akrobat ma zrobić salto ze skrzyni. Więc on wchodzi i robi poprawnie akrobatyczne salto ze skrzyni. Mhm. Co wygląda tak, jakbyś przyszedł na zawody akrobatyczne i ty, wiesz, koleś wbiega, jest spocony, wchodzi na skrzynię, potem prostuje się, spogląda w stronę, wiesz, sędziów, no. Robi salto, ląduje z rozstawionymi rękami, kłania się sędziom i biegnie dalej.
Wiesz co, ale w dobie takich zajebistych parkurowców, jak mamy na YouTubie czy gdziekolwiek, to mhm. naprawdę myślę, że mogą znaleźć ludzi, którzy będą po prostu robili to naturalnie.
Ja bym chciał, żeby ludzi w ogóle więcej takich parkurowców zatrudniali. Do tych. Ja ciągle żyję Jackie Chanem, nie? Jeśli chodzi o choreografię sztuk walki i w ogóle tych takich, jak to powiedzieć?
No nie wiem, scen akcji, powiedzmy.
Scen akcji, dobre słowo, no.
No fakt, że jest to coś dobrego. Ja bardzo lubię francuskie filmy, bo mam wrażenie, że tam faktycznie są zatrudniani kaskaderzy i te sceny są kręcone tak, że możesz zobaczyć, co się dzieje i że faktycznie widzisz skill. A nie jak w polskich filmach, jak wiesz, jaka jest moja opinia. Chociaż nie widziałem dawno polskiego filmu, może wszystko się poprawiło. Na pewno mamy zajebistych parkurowców w Polsce, znamy niektórych z nich.
Znaczy już nie w Polsce, no.
Już powyjeżdżali?
No.
Słuchaj, pamiętasz, jakiś czas temu wysyłałem ci taki absolutnie wyjebany i śmieszny filmik parkurowy? Mhm. Ja śledzę na YouTubie taki program, który nazywa się The Flow Show i tam taki bardzo sztywny, czarny koleś, bardzo przypakowany, widać, że jest parkurowcem i że nie jest aktorem, ponieważ nie umie mówić rzeczy, stoi przed kamerą i co tydzień robi taki show, gdzie pokazuje kilka filmików, fragmenty filmików pokazuje, które są zajebiste i możesz sobie linki wziąć, także masz taki, wiesz, kilkuminutowy odcinek, który sobie oglądasz jedząc i masz do tego linki, które do naprawdę dobrych takich, wiesz, jak to się nazywa, samplerów. Ludzi, którzy robią parkour i robią naprawdę spoko rzeczy. Znaczy, robią tak naprawdę pojebane rzeczy. Kiedy my się uczyliśmy parkour, to nie było filmików, na których robili aż takie rzeczy ludzie.
Ale to jest spoko, bo sport sam ewoluuje.
No zajebiste to jest.
To jest bardzo fajne. Mi się zawsze podoba to, jak sport jest jakaś osoba, która coś zrobi i nagle za nią podąża bardzo dużo osób, nie?
Tak.
To, co mówiliśmy... Już mówiliśmy to na podcaście w kwestii snowboardu na przykład. Mhm. Jakiś czas temu był pierwszy triple cork, teraz powiadają quady, nie? Poczwórne korki. I najlepsze jest to, że robią to ludzie, którzy na przykład, wiesz, no 16-latkowie czy 17-latkowie, nie? Czyli to nie jest tak, że ty musisz ćwiczyć całe życie, żeby to zrobić. W sensie nie musisz ćwiczyć 20 lat, skoro robi ci to dziecko, które ma, wiesz, 16-17. Chodzi tylko o to, że nam się wydaje, że mamy pewne ograniczenia. Zawsze na przykład zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że w olimpiady są bite rekordy w ogóle. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak to jest możliwe, że co roku jest jakieś...
Nie osiągnęliśmy tego?
Tak, plateau, tak.
Jak się nazywa? Terminal velocity. Tak. Że nie osiągnęliśmy już tego poziomu, kiedy nie można się poprawić.
Nie no, w sensie, wiesz... Po prostu masz dużo ludzi, nie? Dużo ludzi może biegać. Jeżeli na przykład weźmiesz wszystkich ludzi na świecie i każesz im biegać, to dlaczego parę lat później ktoś ma być szybszy?
Mhm. No wiesz, systemy treningu, poza tym techniki, sam nie wiem. Jeśli chodzi o bieganie, ale to faktycznie
ludzkie,
to jest...
Ale rozumiesz, ludzkie ciało może dać ci tylko wystarczająco. W sensie tylko ograniczoną ilość rzeczy, nie?
No tak, ale nie wiesz, gdzie ta granica jest tak naprawdę, nie? Poza tym, jeśli...
No tak, ale jeżeli rozumiesz, że ci ludzie, są ludzie, byli już ludzie, mhm. którzy byli trenowani od samego dziecka, żeby coś zrobić, tak? Ci ludzie to są Azjaci albo Rosjanie.
Nice.
I w pewnym momencie po prostu mówisz, okej, Okej, doszliśmy już do pewnego poziomu. To jest dziecko, które było trenowane od zawsze.
Tak.
I już nic więcej nie osiągniemy. To jest dziecko, które jest najlepsze.
To jest ostateczny trik, triple cork.
Nie, to powiedzmy, no, w biegu.
Tak. To jest dziecko, które przebiegło 100 metrów w 6 sekund, robiąc same salta.
Nie, no jakby ci powiedział, jakby na przykład ktoś ci powiedział, że będziemy byli, że ludzie będą wyskakać w górę na 6 metrów.
No to powiedziałbym, nie wiem co.
Czy to jest jednak asymptotyczne zbliżanie się do pewnych rzeczy? Że ty jesteś w stanie bić o setne sekundy, wiesz, milionowe sekundy po prostu, ale i tak nie przekroczysz pewnej rzeczy.
Ja nie jestem, nie wiem, nie mam pojęcia, jaka może być granica taka fizyczna, że twoje ciało nie jest w stanie dać ci więcej, żeby pokonać tą odległość szybciej, nie?
Ciekawe, czy dałoby się to obliczyć.
Możliwe, że tak, tylko że w tym momencie, wiesz, to będzie zależne też od gęstości twoich mięśni, a może urodzi się ktoś z innej rasy, jak na przykład urodzi się czarny i będzie miał tą gęstość mięśni większą, nie? Będzie ważył więcej, ale będzie miał więcej siły, a sprint to w sumie siła. Jest to trudne, nie wiem. Podejrzewam, że są ludzie, którzy próbowali to liczyć, możemy poszukać. Pamiętaj naszą zasadę. Cokolwiek wymyślisz, ktoś już o tym pomyślał i policzył.
Nie, no jasne, że tak. Tylko, że jakiś Azjata, który w matematyce jest od zawsze. Nie, jest to dla mnie ciekawe po prostu, jak nad tym się zastanawiam, jak ewoluują te sporty, nie? Jak ktoś wymyśla jakieś nowe triki, nagle wszyscy to robią, nie? I niesamowite jest to, że potem na przykład robisz mariaże jakichś tam dyscyplin.
No.
Tak jak parkour w sumie, bieganie jakoś połączone z akrobatyką trochę, nie? Mhm. Co jakby nie było wcześniej, nie? Później właśnie był surfing, a ktoś dorzucił tam, wiesz, żagiel i nagle się okazuje, że masz windsurfing albo latawiec, nie? I ten, na przykład snowboard i teraz snowboard z kitem, nie?
Tak, no ludzie też nudzą się sportami, chcą robić coś nowego, a trudno jest robić coś nowego właśnie w momencie, kiedy jest ustalony rekord świata na 8 sekund czy na 7.
Z drugiej strony zmienia się też technologia, nie? Pamiętasz, że jakiś czas temu była taka sytuacja, że wymyślili jakiś strój ze skóry rekina.
Do pływania, nie?
Do pływania i nagle wszyscy pobili rekordy świata i to grubo, nie?
Tak.
I chyba ten strój zakazali.
Zakazali tego stroju? No co ty? Ale można go kupić w sklepie, żeby na przykład uciekać przed rekinami?
Idea jest taka, że on... Albo na przykład pieprzyć się z rekinami.
Też, ale zaraz będziemy o tym mówili jeszcze. Jakbyś zgadł.
No, ale to jest, bo chyba było coś takiego, że jakaś firma, która to wymyśliła, opatentowała to i nie może być tak, że jest tylko jedna firma ma, wiesz, patent na stroje sportowe, rozumiesz, o co chodzi?
Powiedz to Reebokowi, który jest jedyną firmą, której odzież może być widoczna na zawodach crossfitowych, ponieważ Reebok posiada nazwę crossfit.
Niesamowite to jest, nie?
Jest to niesamowite. I dlatego sport jest taki drogi, bo jeśli chcesz być instruktorem crossfitu, a nie treningów funkcjonalnych, które są dokładnie tym samym, to musisz jeździć na konkretne zgrupowania Reeboka, ile się nie mylę.
O Jezus Maria, jaka straszna...
I płaci grubą kasę za to, bo mają monopol, tak jakby na nazwę. A do nazwy się ludzie garną, no bo wiesz, bo chcesz chodzić konkretnie na to, o czym słyszałeś. No jest to niezwykle.
Niesamowite. Ty, zaczął mi przypominać Gmail o tym, że coś zmieniłeś, dopisałeś do Google Doc'a.
W sensie dostałeś maila o tym?
No.
No co, to naprawdę?
No.
Ale będzie ci to wkurwiało za 4 sekundy.
Strasznie potworne to jest. Dobra, nieważne. Nie zdziwiłem się, bo czasami jest tak, że Google robi coś, wprowadza coś nowego i cię o tym nie informuje. Coś sobie testują.
No, coś takiego.
Nagle coś włączają i ty mówisz, dlaczego nagle dostaję...
Czemu nagle coś, co znałem i kochałem, jest tak obce i złe? To jest zwykle moja reakcja.
Dalej.
Odyseja Koziczna 2015.
Odyseja Koziczna 2015. To jest piękna rzecz w ogóle.
Co to jest?
To jest dosyć długa rzecz. W sensie postaram się to trochę tak skrócić.
O Jezus, wiem, słyszałem o tym.
Idea jest taka, że jest koza w Szwecji, która jest wykonana ze słomy. To jest taka wielka koza. Ona jest, ma wysokość 13 metrów około.
Budują z tego, co widzę.
To była pierwsza koza, która została wybudowana w 1966, miała 13 metrów. Nie wiem, jak to wygląda dalej. Czy są większe, czy ten. Ale z tą jest to wielka koza ze słomy, tak, która jest łatwopalna. Stary, ta koza ma swoją odyseję. Jest koleś na Twitterze, zrobił takie, na Twitterze, na supie, zrobił zestawienie tego, co się działo z tą kozą przez lata. W żadnym momencie nikt nie pomyślał, hej, być może nie budujmy gigantycznej, łatwopalnej kozy w tym roku.
Ale ja tego czegoś nie rozumiem, bo problem jest taki, że ta koza płonie praktycznie co roku. I jeśli nie spłonie, to jest to cud, i zwykle jest to... I to nie jest tradycja, że oni palą tą kozę, tylko ona po prostu płonie i, wiesz, władze zazwyczaj chcą powstrzymać to, nie? Nie rozumiem, jak coś może być tradycją. Dlaczego... Skąd się wzięła ta rozbieżność, że ludzi spłonęła, a rząd nie chce, żeby koza spłonęła? I co się dzieje od 60 któregoś roku?
Właśnie, zastanawiasz się, dlaczego rząd po prostu nie chce spalić tej kozy?
Dlaczego
już
nie zmienisz tradycji na palenie kozy co roku?
Czy to taki nie burning man, nie?
Prostsze?
No właśnie, niesamowite to jest. Więc opowiem ci historię tego w wielkim skrócie. Pierwsza koza była w 1966. Stig Gavlen wymyślił ideę wielkiej kozy zrobionej ze słomy. Okazało się, że nie mieli pieniędzy, więc Harry Strum, o Jezus Maria, te nazwiska wszystkie, ludzie zasponsorowali tą kozę z własnych kieszeni i została postawiona w Wigilię w mieście. Natomiast zaraz po postawieniu w północy spłonęła. Ten koleś został złapany i zaaresztowany za wandalizm. No. Pierwsza koza była ubezpieczona i Strom dostał sobie pieniądze z powrotem.
Spoko.
Co jest dostać kozę i pieniądze, to jest zjeść ciastko i mieć ciastko.
Dzieciastko i mieć ciastko, no.
Dokładnie. W 67 nic się nie stało. W 68 koza przeżyła, zbudowali wokół niej płot.
Nice.
Dodatkowo dzieci bawiły się wychowanego w tej kozie.
Fajnie by
jakaś para, była pogłoska, że jakaś para uprawiała seks w środku kozy.
Jeśli dało się wejść do kozy, to jestem w stanie uwierzyć, że ktoś uprawiał seks wewnątrz kozy.
W następnych latach wnętrze kozy wyłożono siatką. Siatką.
W ogóle powinni ją wyłożyć tym, drutem kolczastym.
W 69 koza spłonęła w Wigilię Bożego Narodzenia. Nice. W 70 koza spłonęła tylko 6 godzin później, po tym jak została postawiona. Dwóch pijanych nastolatków zostało to oskarżonych. Kozę zbudowali jeszcze raz tego roku.
Nice.
W 71 przez ludzie stwierdzili, że pierdolą, już nie budują kozy.
Ale mimo wszystko, 72... że jakaś klub naturalnej nauki ze szkoły w Wazie.
No ktoś inny postanowił przejąć.
Ale oni chyba ale to nie wiem, czy zbudowali ją w 71 w końcu, czy nie.
Tak, tylko że ktoś inny zrobił to. Ktoś
ale
inny
zaczął.
Nie.
Czyli nie spłonęła. Dobra.
Nie spłonęła. W 72 koza zawaliła się, bo ktoś zrobił sabotaż tego. W 73 nie wiadomo, 74 spłonęła, 75 nic, 76 ktoś wjechał w nią samochodem. W 78 została rozkopana na części po prostu. W 79 została spalona jeszcze zanim została postawiona. Druga została zbudowana i zabezpieczona przed spaleniem. Została rozwalona poprzez rozwór na części.
Jak zabezpieczasz przed spaleniem słomę? Oblewasz ją wodą?
Nie wiem.
Zastanawiam się.
Nie wiem, stary. Nie wiem, dlaczego zawsze jej nie budowali odpornej na ogień, ale szczegół. W 80 spłonęła. W 81 nic. W 82 13 też spłonęła. W 83 nogi zostały zniszczone. W 84 spłonęła dzień przed świętem.
Tak, przed świętem.
W 85 koza została...
Trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najwyższa koza, chyba 12,5 metra?
Ale wcześniej była 13-metrowa.
No to ale nie było wtedy pewnie Księgi Rekordów Guinnessa.
A być może, no.
Jedna rzecz tutaj, małą rzecz muszę wcisnąć, bo to jest, tu jest nazwa miasta, pisze się Gawle, ale czyta się Jawle. I to jest miasto, w którym jest szkoła cyrkowa, do której chodziła Elvis, nasza znajoma.
Żartujesz, trzeba byłoby się dowiedzieć, co ona sądzi o tej kozie.
Ja zawsze nie napiszę, czy ona w ogóle słyszała o tej kozie.
Ale zajebiście. Patrz, jaki świat jest mały w ogóle.
Znaczy, no Szwecja nie ma za dużo miast, ani ludzi.
Dobra, koza została obroniona. Była broniona przez żołnierzy, przez 14 Regiment Piechoty i spłonęła, za to spłonęła dopiero w styczniu. W 1986 zbudowali kozę jeszcze raz. Od 86 budowali już dwie kozy na wszelki wypadek, gdyby jedna spłonęła. W 87 bardzo mocno zabezpieczona przed pożarem koza została zbudowana, spłonęła tydzień przed świętami. W 88 nic się nie stało, ale pierwszy raz zaczęli obstawiać, czy koza spłonie, czyli zaczęły się pojawiać zakłady na temat tego. W 89 koza spłonęła, zanim została postawiona.
Jezus, ktoś spalił po prostu te kawałki. Podoba mi się ta tradycja, jest zajebista. I może to, że jest nielegalna, dodaje trochę uroku trochę do tego.
Dalej, w 93 koza miała już 15 metrów. Wow. 14,9 metra i była znowu w księdze rekordów.
Była
Guinnessa.
Chroniona przez taksówki.
Przez taksówkę oraz
Szwedzką Gwardię Narodową. Faktycznie, taksówki dały radę, powiem ci, bo nic się nie stało.
Od 96 zaczęli już zrobić webkamy. W 97 fajerwerkami.
Ej, jest koniec listopada, może ta koza już stoi.
No tak!
Gavle webcam goat. The Gavle goat.
Masz coś?
Szukam właśnie, czy będzie webcam.
W 2005 nieznani wandale przebrani za Mikołaja i piernikowego człowieka wystrzelili płonącą strzałę i spalili kozę płonącą strzałą. Czy nie jest nic lepszego?
Zajebiście. Jeszcze nie ma nowej kozy, ponieważ na Instagramie Jawlebocken, czyli koza z Jawle, jest ostatni wpis jest 47 tygodni temu, czyli w zeszłym roku, ale nie płonie, także chyba nie spłonęła w zeszłym roku. Teraz sprawdzimy.
Zrobili w 2009... W ogóle to się robi, kurwa, coraz bardziej interesujące, stary. Im dalej to czytasz, coraz dłuższe są te rzeczy.
Tak jak widzisz, ze sportem wszystko idzie do przodu.
W 2008 10 tysięcy ludzi przyszło na inaugurację jednej z kóz. Nie zbudowali żadnej zapasowej kozy. I ta koza też spłonęła. 26. W 2009
ktoś próbował odpalić.
W 2009 ktoś próbował podpalić, dalej...
Ktoś próbował wrzucić ją do rzeki.
Wrzucić ją do...
A to są dwie, bo teraz już są dwie kozy. Jedna jest Southern Merchants, a druga jest Natural Science Club.
Dodatkowo hakerzy atakiem DDoS kompletnie rozwalili te kamery. W sensie, no wiadomo, nie? Zostały zawalone atakiem DDoS, więc nie było od nich odpowiedzi. Jesus Christ, to jest niesamowite.
Bardzo dobre. Na tej stronie oficjalnej też jest ta historia cała, ale jest dodany rok 2014, którego nie ma na tej liście. A nie, jest. Przeżyła w każdym razie.
W 2014 przeżyła, więc jak ta saga będzie kontynuowała tego roku?
Będziemy to śledzić. Ja dołączę zaraz do Twittera.
Ta koza w ogóle może być taką maskotką naszego podcastu. Przynajmniej zimową.
Przystąpi Agnieszkę.
Agnieszka straciła swoje przywileje.
Ja wiem, mnie zauroczyła tym, że tak naprawdę wciąż nas nie słucha. Także tak, wiesz, czuję się trochę jak odtrącony.
Jak my.
Czuję się trochę jak odtrącony i jeszcze bardziej chcę. Agnieszki pragnę. Jako okay. Patronki.
To co, następna rzecz to jest Lovecraft.
O Jezus, nie wiem, czekaj. Józefin odpisuje, że tak, że wie o kozie.
Dobra, przygotujemy coś na następny podcast, żeby nie siedzieć długo, bo i tak już...
Dobra. W takim razie kolejna rzecz. Czy jesteśmy?
Okej, okay. World o Lovecraftcie. World Fantasy Awards stwierdziło, że nie wręczy, że Lovecraftowi nie wręczy, bo on nie żyje, ale że nie dostanie, nie przyzna Lovecraftowi statuetki, bo pisarz był rasistą.
Nie, co ty mówisz? Nagrodą była statuetka. Jego głowa była nagrodą, była statuetką.
O Jezus, to ja coś źle zrozumiałem.
Źle zrozumiałeś. Od lat było tak, że World Fantasy Award miało formę statuetki w kształcie głowy Lovecrafta. Tak jak masz Oscara za filmy, to tutaj była głowa Lovecrafta.
Okej. Okay. Zupełnie źle zrozumiałem.
I została zorganizowana kampania, która prosiła o zmianę tej statuetki na coś innego, ponieważ Lovecraft był znanym rasistą. I ludzie, którzy byli odmiennej, że tak powiem, odmiennego kulturowego pochodzenia, tudzież etnicznego, mówili, że głupio im odbierać nagrodę w postaci głowy człowieka, który generalnie nienawidził ich rasy i używał swojej literatury jako broni przeciwko nim.
Chcesz powiedzieć, że Cthulhu był czarny?
Nie wiem w sumie. Nie, chyba był zielony. Ja Lovecrafta czytałem dawno temu. Ja nie pamiętam, żeby on był jakiś zajebiście rasistowski, ale to były takie czasy, to były lata 20. Wszyscy byli rasistowscy w tamtych czasach.
Ja powiem ci tylko o Marku Twainie.
Zobacz,
there once was a guy called Nigga Jim. Nigger Jim.
No tak, no bo kiedyś to było normalne słowo bardziej. Znaczy wiesz, też świat nie był normalny.
No, a z drugiej strony nigdy świat nie jest normalny. Zawsze będzie tak, że coś będzie nie do pomyślenia.
Tak. Za 20 lat ludzie będą czytać książki pisane dzisiaj i będą mówili, że są pojebane, ponieważ...
Nie będzie rasizmu, będzie...
Ludzie mają dwie płci.
O Jezus.
Kiedyś wszyscy mieli dwie różne płci, co za potwory. Nie możemy dostawać głowy tej... Nie możemy przyznawać głowy tej... Jak ona się nazywa? Kiri. Zapomniałem, idźmy dalej, bo już
mój mózg
jest martwy. Tak, Marii Curie Skłodowskiej. Nie chcę dostawać głowy Marii Curie Skłodowskiej, ponieważ była kobietą. A kobieta przypomina mi stary porządek, kiedy ludzie mieli jeszcze oddzielne płci. W każdym razie, wiesz co, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to byłem trochę oburzony, bo stwierdziłem, że będziemy tak zmieniać i wyrzucać rzeczy z kultury zajebiście, nie? Ale potem jak przeczytałem te artykuły, to faktycznie trochę zrozumiałem, o co chodzi. I zrozumiałem, że w sumie faktycznie nie chcesz dostawać głowy człowieka jako nagrody. Jeśli jest to człowiek, który faktycznie, wiesz...
Który nie jest martwy.
Nienawidzi ludzi. Przed chwilą. Twojego koloru skóry. Także ugiąłem się. Faktycznie przyznaję im rację, niech im będzie. I chyba Lovecraft nie ucierpi jakoś strasznie dużo. Wciąż będzie symbolem horroru, nie? Tylko nie będzie jego głowa nagrodą za...
A nie mogliby zamienić jego głowy na coś na przykład tu? I byłoby spoko?
No pewnie by mogli, może zmienili. Ja nie wiem, co będzie nową nagrodą teraz.
W sensie, okej, okay, skoro stwierdzamy, że nie chcesz przyjmować głowy człowieka, który jest chujowy, bo patrzy na ciebie tymi swoimi chujowymi oczami, No to być może lepiej by było dostać głowy Cthulhu, który po prostu nienawidzi wszystkich.
Porówno. To fakt. Ja się zastanawiam, co jest nową nagrodą, bo nie mogę tego znaleźć w artykule. Czy nagroda nowa to jest na przykład cygarek?
Nic, kończymy, dalej.
Dobra. Gdzie jesteśmy? Kocham, zapinam.
Zapięta misja.
Jest, Mateusz, nowa akcja, nazywa się Kocham, zapinam. Zgadnij, o co chodzi. Chodzi o dzieci.
Chodzi o zapinanie dzieci? Mhm. Jest też strona, która pomaga. Nazywa się tyłem.pl.
Tyłem.pl?
Tyłem.pl. Kocham, zapinam i tyłem.pl.
Są dwie strony, które chcą dobrze i wychodzi różnie. Ja muszę zobaczyć, o co chodzi z tyłem.pl. Tyłem.pl bezpieczni dla dziecka. O co chodzi? O Jezus. Dobra, o to samo. Chodzi o jazdę samochodem. I tutaj...
Konrad.
Ja nie byłem na tyłem.pl wcześniej. Byłem tylko na kocham, zapinam. Zapięta misja, my zapinamy. Uwielbiam to. Polecam, kocham, zapinam.pl. If you like it, then you should put a ring on it.
Bam, bam, bam.
Myślałem, że to Saturn będzie.
Rosja. Mm? Człowiek z Rosji właśnie... Kiedy to było? Widzę to kiedyś?
To jest 17...
17, czyli wczoraj. Wczoraj. Rosjanin poślubił pizzę, ponieważ To jest coś dla ciebie, to jest tak, jakbym widział ciebie.
No.
Rosjanin poślubił pizzę, ponieważ miłość pomiędzy ludźmi jest zbyt skomplikowana.
No, ma trochę racji z tym, że problem z pizzą jest taki, że miłość do pizzy jest absolutnie czysta i absolutnie szalona do momentu, kiedy masz dosyć pizzy, a to wbrew pozorom, jeśli ktoś słuchają nas studenci, to możecie mi nie uwierzyć, ale to faktycznie może się zdarzyć. Najczęściej zdarza się to w momencie, kiedy zaczynasz zarabiać pieniądze i nagle pizza nie jest najsmaczniejszą rzeczą, jaką możesz sobie kupić do jedzenia. To w tym momencie okazuje się, że możesz mieć za dużo pizzy, ponieważ jadłeś coś smaczniejszego. Wiem, że to jest kontrowersyjne, nie rzucajcie we mnie niczym. A kto udzielił mu tego ślubu? Took place in a pizzeria.
Wiesz, to jest komunistyczny kraj, to nie jest tak, że tam jest jakiś katolik, nie? Który będzie temu oponował.
Mhm. Zastanawiam się, kto doprowadził, że tak jakby, wiesz...
No, wiecie, jeżeli to jest Rosja faktyczna, to jest ateizm, więc podejrzewam, że cywilny urząd po prostu.
Podpisał jakiś certyfikat tego ślubu, ale pizza chyba nie podpisała. Chociaż wydaje mi... Wiem! Słuchaj, pizza jest za młoda, ona się dopiero upiekła, więc ona jest za młoda, żeby podjąć tą decyzję, ale jej ojciec, czyli kucharz, może podjąć decyzję za nią.
A jaki jest posag pizzy? Pieczarki?
Znaczy, nie wiem. Myślę, że... Generalnie możesz skonsumować.
Możecie, to musiało być najlepszy bogaty, to byłby najlepszy bogaty w gry słowny ślub. Możecie teraz skonsumować małżeństwo.
O, nice.
Tak się powinien nazywać ten news w ogóle.
Dobrze wygląda ta pizza generalnie, zjadłbym. Jestem głodny generalnie, także to jest niezbyt dobry temat dla mnie.
Możecie skonsumować małżeństwo. Napiłem się, Konrad.
To dobrze, co?
Następny news.
Okej. Okay. Napiłem się teraz, to bym z kosami połaził. Podesłał Dominik. Jest gospoda, która znajduje się mniej niż 100 metrów od kościoła i teraz nie dostaniesz koncesji na sprzedaż alkoholu, jeśli twój przybytek znajduje się bliżej niż 100 metrów do kościoła.
Dlaczego?
Ponieważ takie jest prawo w naszym katolickim kraju.
Żeby nikt nie sikał do tych, do wody święconej, czy o co chodzi?
Oni się odwołali od tej decyzji, ale ktoś tą decyzję podjął, także zakładam, że może w takim razie, wiesz...
No dobra, to nie jest jedyny pojebany przypadek.
Ale widzisz, właścicielki nie są głupie i są bardzo przedsiębiorcze. Skoro wiesz, zabierają się za prowadzenie lokalu w Polsce z naszym prawem, to generalnie...
Jezu, to są takie potężne baby. Gospoda się nazywa U Sióstr. I te baby są takie, widzę tutaj na filmiku, takie wiesz, takie karczmary.
One znalazły sposób, Mateusz. One zbudowały labirynt. Taki, jak jest w parkach.
No nie labirynt, zbudowali drogę po
takiego,
prostu.
Takiego węża. Mhm. Jak w parkach rozrywki, do kolejki. Czyli jeśli chcesz dojść do tego baru, to musisz generalnie połazić w kółko i to wydłuża drogę od kościoła. Taką, wiesz, subiektywną drogę, nie obiektywną drogę. Wydłuża ją do mniej więcej 100 metrów i jest spoko. Nie wiem, czy tak naprawdę dostaną tą koncesję teraz.
Dostaną, bo już to nie jest pierwsza rzecz, która tak się stała.
No już o tym kiedyś gadaliśmy, nie? O czymś takim.
I nie, ja to słyszałem dawno, dawno temu, że coś takiego się robi, żeby obchodzić tego typu akcje.
Mhm. Komisja podkreśla, że takiego zabiegu nie może potraktować poważnie. We wtorek po raz kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu odrzuciła, a labirynt nie pomógł. Także niestety, nie wiem, czy w Polsce masz prawo tego precedensu.
Nie ma. Nie ma. Ale ja nie? Słyszałem o czymś takim, że właśnie coś podobnie zrobi, że coś takiego było już kiedyś i to zostało uznane. Chciałbym zastanowić się...
Ja nie rozumiem problemu. Czy chodzi o to, że ludzie pijani będą krzyczeli po nocy i Bóg
nie, chodzi o prawo. Chodzi o prawo po prostu. Wiesz, to też nawet... Nie,
musisz ale dlaczego w prawie jest taki zapis?
Aj, to nie wiem, stary. To jest... Nie pytaj.
No bo ludzie załóżmy, że idą do niedzieli do kościoła, to potem pewnie chcą pójść się napić. To nie jest grzech, chyba? Nieumiarkowanie jest grzechem. Nie wiem.
Nie, no, stary, w Bostonie jest chyba tak, że nie możesz, Indianin nie może przebywać bez białego człowieka obok. I to ciągle jest w prawie. Coś takiego słyszałem, że gdzieś tam są... Że są takie przepisy reliktowe, które po prostu są, tak? I teraz można by je obalić, ale...
Ale to nie jest reliktowy przepis, bo to jest taki, który się przestrzega ciągle. Tamtego się nie przestrzega, nie?
Nie wiem z czego, nie wiem, czy to powinno być chyba, z czego to wynika, ale z tego, co widzę, to...
To nie ma. No trudno, smutek. Mamy nadzieję, że dla tych pań wszystko się dobrze potoczy. Ewentualnie mogą... A jakby wybudowały taką długą tyczkę z karmnikiem dla ptaków i zarejestrowałyby ten bar tam w tym karmniku? I ta tyczka miałaby 30 metrów. Nie wiem, nie rozwiążemy tego problemu dla nich. Ostatnia rzecz, nagłówek roku. Tu musisz usłyszeć ten nagłówek, ja go przetłumaczyłem na polski, żeby było łatwiej wszystkim.
A ja wiem, co to jest za nagłówek.
Słuchaj. Maskotka chrześcijańskiej akcji antymasturbacyjnej FAPI aresztowana za publiczną masturbację podczas nagiego pływania z delfinami w ośrodku SeaWorld w San Diego. Dodam, że FAPI, która jest maskotką, to jest delfin. Z tym, że jeśli kąpał się nago, to prawdopodobnie nie był przebrany za delfina. Nie, nie, miał głowę delfina ze sobą.
To jest fake.
To jest fake?
To jest fake.
O, to przykre. Dwie osoby mi to podesłały. Był to między innymi Rudra 42.
Ale ja napisałem, to znaczy już ci od razu powiem, to jest fake. Na Facebooku kwarta tam to napisał i ja mu odpisałem, że to jest fake. Teraz ci powiem dlaczego. Bo już na FAPiego raz się natknęliśmy.
Masz rację.
Pamiętasz, jak znaleźliśmy newsa o tym, że Yelp pozywa South Park?
Tak.
To tam w połowie zaczynało się o FAPi. I rozumiem. oni mają bardzo dużo fajnych akcji, że robią newsy właśnie takie fejkowe i od połowy zaczynają... Te artykuły są bardzo zabawne zwykle. Tutaj akurat jest trochę za długi, żeby go w całości przytaczać.
I w połowie zaczynają mówić, jak zła jest masturbacja?
Nie, mówi ci, że all glory FAPi.
No trudno, w takim razie olejmy go i przejdźmy do piłki w trybunach, co tu na to.
Yep. Yeah.
Piłka.
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
To jest trochę obraźliwy bumper, jak się zastanowisz. Ale nieważne. Zwykły koleś pisze do nas. Jak czytałem po raz pierwszy Małego Księcia w pierwszej gimbazjum, nie podobało mi się to w ogóle. Metafory wydawały mi się przesadzone, wartości do mnie nie przemawiały. W dodatku w szkole zamiast omawiać, jak odebraliśmy tę książkę, mieliśmy wykuć na pamięć oswajanie kogoś, bo będzie na teście i mamy to wiedzieć. Nie mamy wiedzieć, co może oznaczać, tylko mamy znać definicję. Mamy też... Wytknąłeś właśnie podstawowy problem większości rzeczy w szkole. Problem z dziećmi jest taki, że dzieci mają w dupie, dzieciom nie zależy. Miałem tą rozkminę ostatnio. Dobra, później. Mamy też zapamiętać, że Mały Książę mieszkał na asteroidzie B612, do teraz nie wiem po co. I parę innych rzeczy, które nam się nigdy nie przydadzą. Oglądałem również kiedyś... Aha, dobra, koniec o Małym Księciu. Oglądałem również kiedyś Darię, 3 albo 4 sezony. Pamiętam, było to około rok temu. I nie zobaczyłem paru odcinków, ponieważ linki nie działały. I podobało mi się bardzo, choć czułem czasem drętwotę, to cały serial był wyśmienity, nawiązania też wyłapywałem w miarę sprawnie. Rocznik 2000 tutaj, ale to prawdopodobnie tylko ja. Chyba znowu go nadrobię od początku, tylko bez napisów, a w całości po angielsku i zdam relację. Mam odniesienie dla ciebie.
Yeah.
Czyli 15-latek ogląda Darię, młodszy od nas o 13 lat ma.
Jestem ciekaw, czy jestem ciekaw. W sumie jesteśmy prawie 2 razy starszy od niego.
13 lat, tak. Mrocznie.
To mógłby być twój syn.
To mógłby być mój syn, tak. Gdybym wziął się do roboty w wieku 18 lat. A nie parę lat później.
Hej! Spoko. Powiem tylko tak.
No?
Powiem tylko tak, że bardzo fajnie, że Daria się nie starzeje aż tak mocno.
No, to znaczy, że ma warstwę, która jest, nawet jeśli nie rozumiesz tego kontekstu, to wciąż jest zabawna.
Jestem ciekaw, co ludzie myślą o Beavisie i Buttheadzie też.
Ja nie znam Beavisa i Buttheada, nie widziałem.
Musisz, jest dobry.
Dobry jest? Będę zadowolony.
Będzie pan zadowolony. Jay Kubowska pisze dalej.
Tak.
Nigdy nie wiem, czy przeczytacie komentarz dodany pod poprzednim odcinkiem.
Ja tutaj dodaję, że nie przeczytamy, także warto, żebyśmy my wam powiedzieli, że nie czytamy poprzednich odcinków na bieżąco. Szukając komentarzy, więc jeśli chcecie coś skomentować, to najlepiej pod najnowszym odcinkiem.
Tak. Jeżeli chcecie, żeby to było czytane. Głównie to wynika z tego, że nie mamy chyba żadnego systemu, który nam mówi, dodano nowe komentarze.
Ja tak naprawdę dostaję maile. Ale nie używam tego, tylko wchodzę przed odcinkiem na stronę i przelatuję wszystko po kolei.
Dobra. Piszę dalej. W każdym razie chodzi o różnicę francuski i inne języki z odcinka 80. Francuski system liczenia jest jedną z niewielu pozostałości języka galicyjskiego, galua, który jest językiem celtyckim, który razem z łaciną był bazą dla starofrancuskiego. Szwajcarzy i Belgowie oraz niektóre kraje postkolonialne wycwanili się trochę i zmodernizowali ów system, I tak u nich słosound D to septant, a kadwint to witant. Albo
huitant.
Huitant. A, bo ona mówi o tym. Nie, to jest witant. Bo...
Tak, witant. Ale powiedziałem jej, że ten komentarz dostanie się głównie dzięki słowu chujant. Sprawiła mnie, że nie dość, że jest to huitant, to jest jeszcze wymawiany witant.
Lub oktante, a kadwingdi to nonante. Te nazwy są też użytecznie używane przez niektóre kraje postkolonialne i niektóre przygraniczne regiony Francji, zwłaszcza te graniczące ze Szwajcarią lub Niemcami. Wiem już, że zakończyliście temat studiów humanistycznych, ale jako studentka dość wyspecjalizowanych studiów tłumaczeniowych muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z opinią Mateusza, który powiedział, że wszystkiego, co humanistyczne, możesz nauczyć się sam z książek. Moje zajęcia, praktycznie w całości, polegają na ćwiczeniu różnych rodzajów tłumaczenia pisemnego i audiowizualnego. Są to więc w 100% studia praktyczne i uczące mnie konkretnego zawodu, a więc jakiejś konkretnej umiejętności, nie tylko wiedzy. To, że tłumacz oprócz języka musi znać się po trochu na wszystkim, to inna sprawa. Buziaczki z Poznania.
O. Bardzo miło. Pozdro.
Mogę to skomentować szybko?
Tak, wal.
Jeśli chodzi o to, czy ty mówisz, że na przykład masz specjalistyczne studia tłumaczeniowe, ale z drugiej strony, na co mi tłumacz, skoro on nie rozumie robotyki? Jak ja będę musiał się dogadać z kimś Francuzem na przykład... albo na przykład, nie wiem, będę mechanikiem samochodowym, tak?
Wiesz co, wydaje mi się, że specjalistyczne studia tłumaczeniowe mają specjalistyczne słownictwo też.
Wydaje mi się, że jesteś w stanie też bardzo szybko do tego to nauczyć się, nie? Do tego słownictwa, bo to nie jest problem, nie?
Natomiast... Mam znajomego, który się tym zajmuje, możemy go podpytać też, bo jest tłumaczem właśnie technicznym.
Natomiast z drugiej strony, tu ciągle nie ma clue tego, bo może być tak, że ja jestem robotykiem, a biorę podczas bycia robotykiem rację tłumaczenia. I mam i dobry zawód, i potrafię tłumaczyć.
Suponując, że tłumaczenie to niedobry zawód.
Nie o to chodzi mi, tylko po prostu inaczej. Nie chcę tutaj jechać kogoś, tak, i powiedzieć, że w ogóle to jest bez sensu. Tylko jeżeli chcemy wyrzucić wszystkie studia humanistyczne, to nie jest tak, że wywalamy studia humanistyczne i one są niepotrzebne w ogóle. Tylko musimy je bardziej wkomponować w studia techniczne na przykład, w studia w nauki ścisłe.
No tak, no
to
bo znaczy, i tak miałbyś zajęcia z języków na studiach ścisłych, nie?
To znaczy, że jeżeli chcesz i to cię jara, to możesz w tym momencie zrobić specjalizację, która jest tłumaczeniem tego i potrafisz myśleć technicznie i wiesz tak naprawdę, co robią te wszystkie rzeczy, których nazwy znasz.
Jasne.
Więc ja nie mówię, że kompletnie musisz tłumaczenie, wiesz, wyrzucić i tak dalej, ale no poza tym to są też w pewnym sensie studia jakieś specjalistyczne, nie?
Tak. No w sumie tak, bo napisała, że są specjalistyczne.
No, więc myślę w takich kategoriach, że nie, oczywiście nie wyrzucić wszystkie studia humanistyczne i koniec. Tak, nie no, o to chodzi, tylko trzeba pozastanowić się, co można by ograniczyć, tak? A co można by wcielić w inne istniejące rzeczy. Jeśli chodzi o to, no, tłumaczenie akurat jest specyficzną rzeczą, tak? Bo pytanie jest, czy ty chcesz dogadywać się ze swoją rzeczą, czy chcesz tłumaczyć na przykład, czy chcesz być tylko tłumaczem, który po prostu na tym zarabia, tak?
Jasne.
Dobra.
Mam odpowiedź od Elvis.
No?
Ona mówi, że cóż, koza tak naprawdę nie powinna się palić. To jest bardzo, bardzo nielegalne i wydaje mi się, że idziesz do więzienia, jeśli cię złapią. Ale ludzie i tak to robią. Jest też pokryta, jest też, Jezus, drenched, to jest zamoczona. Zmoczona w anty... Jezus Maria. W antypłonączu. Anti-flammable. No w czymś ognioodpornym, więc jest to bardzo trudne, żeby w ogóle sprawić, żeby się zapaliła generalnie, nie?
Musisz zrobić sabotaż i dodać trochę kozy.
Jeszcze zapytałem ją, ale i tak ją palą co roku, więc dlaczego po prostu nie zrobią tego tradycją? Ale nie, jeszcze nie mam odpowiedzi. Dobra, gdzie jesteśmy? Gdzie ja jestem? Tutaj. Sam pan Szatan pisze. Odnośnie systemów liczenia w UK-u, hehe. Kurwa. Mikołaj. Liczby pomiędzy 1000 a 10 tysięcy dość często wymawia się jako NN setek. Wiem, ja tego nigdy nie rozumiem. Ergo, za mieszkanie płacisz 1300 i te sprawy. Miałem napisać pod poprzednim odcinkiem, ale słucham po kilka naraz, więc co razy.
Czekaj, jeszcze wrócę do tego.
No? Bo czyli mówiła 1300 zamiast
to bardzo
1300.
Ciężko. Tak, i to jest spoko.
No,
jeśli... Głównie dlatego, że nie masz banknotów 1000 dolarowych, ale masz banknoty 100 dolarowe.
Jezus Maria. No dobrze, no, ale ja muszę policzyć wtedy, żeby wiedzieć, co usłyszałem. Czyli 1300, a ja muszę
policzyć. To jest to, do czego jesteś przyzwyczajony. I to tylko tak działa. Mhm. Z drugiej strony, jeśli chodzi o to, z czego wynika trochę to system liczenia we Francji, to jest z tych liczb, dlaczego tam jest 60. Mhm. I tak dalej. To trochę ma związek z tym, że jest bardzo fajny odcinek, który ja może przekieruję, żeby tego do końca nie tłumaczyć całego, ale jest Numberphile, to jest taki kanał na YouTubie, który tłumaczy różne rzeczy związane z liczbami. Jedną z fajnych jego, fajnych bardzo jakby... jak to powiedzieć, wykładów powiedzmy, czy odcinków, był o tym, dlaczego powinniśmy mierzyć w systemie dwunastkowym rzeczy.
Dlaczego?
No bo my mierzymy w dziesiętnym,
tak?
Czyli mamy... Nie jest logiczne. Każdy system jest logiczny.
No.
Nie rozumiesz tego, ale
nie,
jeżeli
ja
byś mierzył...
Jakbym się wychował z dwunastkowym, to on byłby logiczny dla mnie.
Tak, i wszystko byłoby takie same, bo to tylko zależy od ciebie. Ale dwunastkowy system... Wtedy nie masz 11, masz na przykład L, tak? Masz 10, to jest tam chyba DOC, a 11 to L, a i 12 to jest. 10 to 10, tak? A 11 to L, a 12 to jest DOC, właśnie. I w tym momencie masz 12 liczb, ale 12 jest podzielne przez więcej rzeczy.
Tak, to mi kiedyś próbował kuzyn wytłumaczyć, jak byłem małym dzieckiem.
Więc jak dziesiątki możesz podzielić tylko na piątki, na dwójki i tak dalej, to dwunastkę mógłbyś podzielić na dwójki, na trójki, na czwórki, na piątki, na szóstki.
Jak dwunastkę na piątki chcesz podzielić?
Nie na piątki, przepraszam.
Na szóstki.
Na dwójkę i szóstkę, tak, i tak dalej. O tak. To mi chodzi, tak? I na trójki, i na czwórki. Co by oznaczało, że trochę łatwiej by wyglądały rzeczy z resztą. I cały ten odcinek jest bardzo fajny i dosyć mocno to opisuje mniej więcej, jakby wyglądał taki świat. Ciekawa bardzo rzecz do zobaczenia.
Ogarnę, bo ja uwielbiam takie kanały i oglądam je pasjami.
Koleś w ogóle bardzo dużo tutaj ciekawych rzeczy, bardzo dużo ciekawych rozkwit wrzuca. Mhm.
Lubię bardzo te kanały i to są w sumie takie popularno-naukowe rzeczy, nie?
Tak, tak.
Ale zawsze później, kiedy natknę się na coś, co już znam z jednego z tych kanałów, to mogę sobie więcej o tym poczytać i uważam, że jestem... Że troszeczkę się rozwijam. Mimo, że teoretycznie, wiesz, nie zapamiętuję wszystkiego, co oni tam nawalają, nie? Dobra, czytam dalej sam Pan Szatana.
Bam, bam, bam. Ja tylko wrzucę... Gdzie mam wrzucić ten? Pod komentarzami.
Wrzuć pod komentarzem, bo ja potem przelatuję, patrząc, gdzie są linki i te linki wrzucam.
Aha.
Czytam dalej Mikołajowy komentarz. Chciałem jeszcze napisać o serii Dresdena, którą zacząłem słuchać ostatnio. Jest spoko, ale z uwagi na podobieństwo klimatów nie mogłem przestać wyobrażać sobie Dresdena jako Nicolasa Cage'a. Przepraszam za zrujnowanie serii w tym momencie, choć ja dalej słucham. Chodzi mu chyba o podobieństwo do tego, do naszego ulubionego filmu. Ucznia Czarnoksiężnika.
No!
To jest zajebisty.
No?
Ja ten film bardzo lubię, także mi nie psujesz tym porównaniem niczego.
Znaczy ja widziałem serial z innym aktorem i ten koleś, że tak powiem...
Nadpisał?
Nadpisał go, no.
A widziałeś ten serial? Ja go nigdy nie zobaczyłem.
Ja widziałem, jest średni.
Ale warto go zobaczyć w sumie,
nie.
Czy nie? Nie warto, dobrze.
Znaczy nie tyle nie warto, można.
Można.
Ale to nie jest coś, że umrzesz.
Jasne, ale nie wniesie nic do mojego fanostwa.
Nie, jest tani. Jest zrobiony tanie, efekty specjalne są tanie i tak dalej, więc to jest po prostu... Możesz sobie przypomnieć.
Tanie z tego, co pamiętam. Znaczy, że możesz zamienili na przykład Boba na człowieka faktycznego.
Tak, jest duchem takim. No. Tak, nie jest czaszką już.
To jest dziwne. Takie zmiany są dziwne, jeśli czytałeś książki i wiesz, jak dobrze ten świat gra sam ze sobą, jak wszystko
tak,
jest dobrze
przemyślane. Ale te zmiany są dlatego, że taniej jest zatrudnić człowieka niż animować czaszkę.
Ale możesz wsadzić dwa LEDy do czaszki i po prostu zapalać je, kiedy...
Nie, mówi. To nie o to chodzi, bo ta czaszka była żywa, ona się ruszała, mówiła.
Ruszała, ale nie ruszała się chyba.
Chyba tak.
Mi się wydaje, że nie. Ja sobie zawsze wyobrażam ją jako nieruchomą. I
ale to też, ale no to wtedy to jest słabo, bo tracisz na przykład emocje, nie możesz pokazywać, nie możesz grać. Mm-hmm.
Ja uważam, że ja wciąż...
Ale poza tym, on wychodził przecież od czasu do czasu, dostawał
tak,
formę
tak, ale wychodził jako spirit, jako duch. I nie miał kształtu raczej wtedy. i chyba widział, nie wiem, jebać to. Dalej. W tym odcinku, dzięki Mateusz za wspomnienie o teorii Jar Jar Sitha, którą dziś rozwinęliśmy w pracy. Faktycznie przekonująca, choć jest jeszcze rozkmina o tym. I tutaj Mikołaj podrzucił linka, który podsumowuje w skrócie, tak, to mogłoby być genialne, ale tylko jeśli George Lucas byłby geniuszem. Ale nie jest. Jest niekompetentnym ziomem. Tak w dużym skrócie, więcej w linku. Także jak ktoś jest zainteresowany, odwiedźcie linka z naszych notek i przeczytacie o tym, że dlaczego ta teoria ma sens, jeśli George Lucas jest geniuszem. I polecanki. Bravest Warriors. Jeśli podchodzi wam Adventure Time, to reżyser robi webserię i jest fajna. Ja tutaj dodam od siebie, że fakt jest fajna. Co więcej, jeśli nie podchodzi wam Adventure Time, to wciąż polecam Bravest Warriors, bo jest dużo bardziej koherentne. I łatwiej zrozumieć, co się dzieje i ma więcej sensu, ale wciąż ma absurdalne rzeczy. Także polecam. Jest super. Do tego Star vs. The Forces of Evil. Animowane, proste, ale tak fajne, że jaram się jak kościoły w okolicy Varga Vikernesa. Czy to jest ten koleś, który jest Burzumem?
Co, jeszcze raz?
Varg Vikernes to jest Burzum? Muszę sprawdzić.
To jest to, że w Norwegii paliły się kościoły.
Tak, ale czy to jest Burzum? Muszę. Tak, to jest Burzum. Ja pytam, ponieważ mam powiedzonko związane z nim. Jezus Maria Burzum. A Daria to najlepszy serial, najlepszy... I I Could Never Be Your Woman robi klimat. Nie wiem, czy to ostatnie to jest piosenka? Chyba tak. Popieram wszystko, co powiedziałeś, zwłaszcza to o Star, ponieważ Star jest naprawdę dobrym serialem. Przerobiliśmy to z Moniką i Daria, wiadomo, rozmawialiśmy już o tym. Dobra. Matilda. I could never be...
Już nie mogę znaleźć.
Znalazłem. White Town. I could never be a woman. Nie wiem.
Muzyczka jakaś.
Tak. Czytaj, Matilda.
Matilda mówi, to, że wiem, jak wyglądacie, nie oznacza, że słuchając podcastu nie widzę was tak, jak was słyszę. Napisałam przecież, że nie umiem tego skleić. No więc wizerunek Coco stworzyłam na podstawie pewnego zdjęcia, kiedyś znalazłam jeszcze za czasów Schwinga w necie. Konkretnie tego. Konrad Okoński 2007. Jesteś ty, który pokazuje ten... Szatana.
Tak, i jest to Mazurki. Na imprezie, po jakiejś komiksowej imprezie na afterparty i to jest afterparty, z którego zawsze śmieje się ze mnie Belle, bo przyszedł na nie Adler i ja przestałem mówić na cały wieczór, nie odezwałem się ani słowem, ponieważ się wstydziłem.
Adler jest... No, że tak powiem, nie chcesz poznawać swoich idoli.
Tak, ale to jest też ten festiwal, na którym poszedłem do Adlera po autograf po raz pierwszy i usłyszałem od niego, że zna mój komiks i go czyta, także nie możesz mi się dziwić, że tak zareagowałem.
Mówi. I koniec. Tak wbiło mi się to zdjęcie do łba, że odbudowywałam je w swojej wyobrażenia na twój temat przez cały okres trwania Schwinga. Że nawet jeśli wyglądasz teraz jak zupełnie inny człowiek, a wyglądasz, sorry, do końca życia słysząc swój głos będę widziała tamtego Coco.
Ja wyglądam tak samo chyba, tylko mam brudkę teraz i okulary.
I nie masz fioletowych włosów.
To tam nie mam na tym zdjęciu fioletowych włosów.
Nie masz?
No są krótkie.
Masz!
No proszę cię, czytałem długie na tym zdjęciu. Nie mam.
I dla słuchaczy taki, dla fanów Coco miał kiedyś fioletowe włosy. Ja mam gdzieś to zdjęcie, jeżeli chcecie, to trafi ono.
Jeśli chcecie, to wypchajcie się słomą.
Ja je po prostu znajdę. I
nie znajdziesz, będzie mnie, będzie chciało ruszać dupę, żeby je znaleźć.
Już je znalazłem.
Nie. O nie, no już. Dobrze.
Skoro podrzuciłeś mi wyzwanie, to mogę je znaleźć.
Wiesz, nie powinieneś rzucać mi rękawicy, bo ja mam nasze zdjęcie, jak byliśmy w górach i jesteśmy owinięci prześcieradłami i wyglądamy.
Ale ja się nie wstydzę tego.
My nie mamy wstydu, Mateusz, my nagrywamy ten podcast.
Mam.
Czytaj o sobie. A dobra, ja czytam o tobie teraz. Co do Mateusza. Masz w mojej głowie twarz, która kompletnie nie pokrywa się z rzeczywistością. Mam ją twarzą typowego doktoranta, albo twarzą typowego naukowca. Okulary, ciemne, krótkie włosy, rosnące za kola, choć nie za szybko. Taka trochę skinny wersja Tomka Pstrągowskiego z Nieczystych. Co dziwne, ta twarz nie pasuje mi do latawców i całego tego sportowego backgroundu, więc jak rozmawiacie o nauce, kwestiach technicznych i etc., to wskakuje typowy doktorant. A gdy zaczynacie o deskach, nie wiem, znikają okulary. Ta druga twarz jest bardzo niezdefiniowana. Chyba próbuję wtedy zarzucić twarz, którą widziałam w internetach. Ciężko jest.
O Jezus Maria.
Zajebiście.
Czyli jest taka dychotomia.
Tak, ty najwyraźniej transformujesz się w zależności od tego, co mówisz, a ja jestem skazany na swoją starą. No Jezus, pokaż mi, jakie masz zdjęcie moje fioletowe, muszę je zobaczyć.
Nie mogę znaleźć na razie.
Nie masz go ciągle.
Znalazłem nasze zdjęcie z Elvisem.
Zwycięstwo. A, dobrze. A które? Bo były dwa chyba.
Zdjęcie z Elvisem z Jagodą.
Nice.
Ale myślałem, że tam masz fioletowe włosy, ale nie.
Nie.
Zaraz znajdę.
To już był drugi rok chyba. Na pierwszym roku miałem długie włosy fioletowe czy czerwone.
Na pierwszym roku, to i był 2007?
W trakcie pierwszej sesji, czyli pomiędzy 2006 a 2007 jakoś, ściąłem te włosy, ponieważ potrzebowałem
coś zrobić. Ja to zdjęcie mam, więc ono się nie ukryje.
To taki osobny folder, Koko, i tam masz moje zdjęcia.
No, nazywa się Fab Folder.
Nazywa się Fapi.
Fapi Folder. 2007... Jestem coraz bliżej, stary. Dobra. Dalej piszę. Przeczytaj dalej, ja będę szukał w tym czasie i zaraz znajdę.
Nie Anon pisze, polecanka. Wyszły dwa odcinki z serialu Ash vs. Evil Dead. Jestem po pierwszym odcinku i muszę przyznać, że zrobione jest w bardzo fajnej formie. Jeśli lubujecie się w dwóch pierwszych filmach serii Evil Dead, to myślę, że obejrzenie obowiązkowe. Pozdrawiam i uszanowanko. To jest dobra polecanka, bo te dwa pierwsze filmy faktycznie są spoko. Ten najnowszy nie jest zbyt dobry. Więc chyba trzeba serial zobaczyć. Poza tym w serialu wydaje mi się, że gra też ten Bruce, nie? Campbell? Nie wiem. The Starbane pisze.
Dalej, teraz ja mogę przeczytać. Teraz ty, znalazłem coś. Nie jestem pewien, czy to jest to. Tu masz brązowe włosy. Czy ty w górach, jak byliśmy razem. Miałem, masz je farbowane.
Miałem farbowane raczej. Tak, bo ja ściąłem je, kiedy były czerwone. W sensie były przefarbowane z fioletowego na pomarańczowy.
To jest
i wyszły
dokładnie
czerwone.
To samo zdjęcie, w którym jesteśmy w tych pitych.
Tak? Czyli w takim razie obaj stracimy twarz, jeśli opublikujesz.
Gdzie patrzy na nas ta Agata?
Nikt nie chce na nas patrzeć generalnie.
Z takim poważaniem. No nie, Agata na nas patrzy z poważaniem.
Nie wątpię, że jest to poważanie. Aż to szukać.
Na Starbane pisze. Kwestia waszych głosów. Akurat na Paszczę Koko trafiłem jakoś dawno, dawno temu, jeszcze kiedy zaczynałem przygodę z jego komiksami, za czasów Wiśni. Oraz Shwingiem. Tak więc nie miałem problemu z dopasowaniem jej do głosu. Inna rzecz, że jest to głos dobrze pasujący do wyglądu. Pokrywa się z tym, jakbym go sobie wyobrażał. Co zaś tyczy się Mateusza? 3. Praktycznie od samego początku podcastu miałem w głowie obraz wysokiego, cholernie szczupłego bruneta, być może noszącego okulary. Taki czworooki patyczak. Jak się okazuje, prawda była nieco inna od wymyślonego obrazu. Podział i odwrócenie ról. Skoro mowa o dopasowaniu głosu do wyglądu, to pociesza mnie to, że w miarę realnie wyobraziłem sobie Belego ze Shwinga. Kurduplowaty brodacz, kompleks wzrostu nadrabiający humorem i za co wszyscy go lubimy. Przenosiło się to na audycję. Koko próbował być poważny i rzeczowy, a Bele walił żartami na lewo i prawo.
Bo ja siedziałem faktycznie fizycznie w radiu wtedy. A on już był przez Skype'a i mógł mówić o penisach.
W Inside Baseball role poniekąd się odwróciły. Teraz to Koko próbuje być zabawny. Podkreślamy słowo próbuje.
Starbane chce w pierdol chyba dostać.
A Mateusz jest tym poważniejszym, chociaż jemu zdarza się nieraz być niezłym żartem. Pokazuje to, żeby nie oceniać książki po okładce, krasnoluda to po torze, a pedofila po... nieważne. Samochodowy pilot. Osobiście nigdy nie brałem udziału w rajdach, o którym wspominaliście, ale mam pewne doświadczenie z czymś podobnym. Prawdopodobnie słyszeliście o czymś takim, jak biegi na orientację w terenie. Dajecie mapę, zwaną itinerarem. Itinerary. Okej.
Okay. No.
Ja tylko nigdy nie miałem tego słowa napisanego. Zawsze miałem...
Itinerer.
Itinerary.
Dziwna jest nazwa na mapę, jeśli możesz powiedzieć mapa.
Ale to nie jest, bo to jest chyba połączenie mapy z itemami.
Aha.
Według której należy dotrzeć do mety. Istnieje samochodowa odmiana, w której brałem udział kilkakrotnie, właśnie jako pilot. Generalnie rzecz biorąc, muszą kierowcy rzucać odległość i kierunek jazdy. Za 200 metrów skrzyżowanie w prawo. Na przykład. Nie jest to tak ekstremalne jak prawdziwe wyścigi, ale daje pewną radochę. Czy kierowca byłby w stanie zrobić to wszystko sam? Tak, pewnie, ale zajęłoby mu to 2 razy więcej czasu. Poza tym każdy odcinek trasy ma określony limit, który jest też kontrolowany przez pilota. Przejedziesz za wcześnie, ujemny punkt. Ty. Za wcześnie też... Co?
Za późno chyba miało być. Myślę, że pomylił się, że napisać za wcześnie ujemne punkty, za późno też, też polecą punkty.
Aha, okej. Okay. Pomijam tu już możliwość robienia sobie jaj podczas jazdy, komentarze na temat tego, co za oknem. W skrócie mówiąc, pilot jest po prostu bonusowym pasażerem, który ma wspierać kierowcę. A z czasem zdarzy się wygrać jakiś rajd, to fajny bonus.
Nice. Tu o Kingu już czytałem. Barbara Joe pisze: tak swoją drogą to Tetris Team to tak naprawdę Korbejniki, rosyjska XIX-wieczna prześpiewka ludowa. Puszczę wam ją w tle może.
Ach, super. Tylko ostatnio wypuściłeś trochę za głośno.
Tak, ją teraz i ten, tylko że ty nie będziesz jej słyszał niestety.
Mhm, ja sobie puściłem też.
A z jeszcze innej paczki, mieliście kiedyś fazę na słuchanie różnych hymnów państwowych? Dziś u nas na mieszkaniu sobie robiliśmy plebiscyt i wysoko oceniliśmy hymny Chin i Szkocji. No i Ody do radości. To jest hymn Europy, hymn Unii Europejskiej, już sama nie wiem. W międzyczasie zobaczyliśmy, jak dużo użytkowników YouTube lubi polski hymn i się nam miło zrobiło. W sumie to rzeczywiście na tle innych Mazurek wypada naprawdę solidnie.
Mazurek w ogóle jest jednym z najlepszych hymnów. I słyszałem sytuację, to kiedyś mi ojciec opowiadał, że jakiś kraj usłyszał Mazurek i tak mu się spodobało, że zmienili melodię swojego na Mazurek.
Co, serio? No faktycznie.
Nie, Mazurek jest. Ten. Znaczy, jeśli napisany, no fajny muzycznie, nie?
Tak. No też ktoś musiał napisać.
Natomiast tekst. No tekst jest fajny, bo o historii opowiada. Jest to trochę lepsze niż hymn amerykański, nie?
Ja nie wiem, co oni tam śpiewają. Czego oni śpiewają? Muszę wyłączyć tego rosyjskiego krzykacza.
God save the Queen. God kill the Queen?
Nie wiem, czekaj. American
Nie, no to jest Star Spangled Banner.
Czyli co? Star Spangled
and
Banner.
And the home of the brave.
Ja nie wiem, jaki miał ten. Czekaj, gdzie są słowa?
No jak?
Lyrics, jest. Oh, say, can you see? Trzeba było mówić od razu, że naga broń. By the dawn's early light.
Nie, mi się nie podoba. Jest taki wyjący z kolei. Nasz jest taki, przy naszym można tańczyć.
No nasz jest taki, no faktycznie, dynamiczniejszy, fajny.
Nasz jest do boju.
No. Trzazga. O, ktoś tutaj na rączki. Dostałem odpowiedź od Elvis dotyczące, dlaczego nie zrobili tego tradycją, że palą tą kozę. Ona mówi, to jest tradycja, ale częścią tradycji jest to, że jest to nielegalne.
To jest chyba najlepsze podsumowanie.
Szwedzi, ladies and gentlemen.
To jest chyba najlepsze podsumowanie w ogóle tradycji i tego takich rzeczy, że gdyby to było legalne...
To by tego nie robi, nie chciałoby się im tego robić.
Tak.
Nie byłoby to już takie fajne. No, masz rację. Nowe wiadomości. Liczenie podstawa 12, to od ciebie, czy to jest coś...
Tak, to jest, ja wrzuciłem, żebyś do tych, do linków.
Dobra. No to co, skończyliśmy nasze te tak zwane pierdoły.
And I'm what some people call mentally retarded.
Czas na ostrzeżenie. Będziemy rozmawiali o Falloutie 4 i będziemy rozmawiali pewnie o nim sporo.
Sporo? Trochę pogadaliśmy już, ale no dobra, spróbujmy.
Spróbujmy nie zagłębiać się zbyt mocno w mechaniki, bo wtedy się rozgadamy na godzinę. Ale gramy obaj w tą grę. Jest to gra, która pobiła wszystkie rekordy na Steamie, jeśli chodzi o ilość osób grających naraz. Sprzedała chyba 750 milionów dolarów kopii.
To jest niesamowite w ogóle, bo słyszałem, że porównali to do Jamesa Bonda, który co prawda chyba...
Zrobił 34.
11? Słyszałem, że aha, w tych, na razie. No dobra, ale też z drugiej strony on nie był chyba we wszystkich kinach na świecie jednocześnie, więc...
Chyba nie.
Więc nie ma co... Nie
ale
ma co...
słuchaj, sprzedali więcej niż Call of Duty, najnowsza część.
No ale uważ, no ale z drugiej strony to był jedna z najbardziej hypowanych gier tego roku.
No była trochę. No i zrobili...
Nie, myślę, że jest. To jest gra, która była najbardziej hypowana. Wiedźmin nie był tak hypowany.
Fakt. No i te negatywne opinie w sieci też są wynikiem hypu tak naprawdę, bo gdyby tak. Nie było hypu, to ludzie by, wiesz, nie jechali no to... po niej tak bardzo.
No to co, od czego zaczynamy w ogóle? Generalnie Fallout odniósł większy sukces finansowy. Tak. I teraz naszym, co, musimy stwierdzić, czy słusznie.
Znaczy, no nie wiem, czy no więc to oceniać, tak. Nie?
Jeśli chodzi o różne... Na pewno większość z was już jakby review, czyli przetłumacz mi. Tak, recenzje gry różne widzieli, oglądali i tak dalej, i czytali, i opinie są dosyć skrajne. To znaczy, użytkownicy potrafią pojechać po tym, a zwykle ludzie to ci zawodowi, jakby dziennikarze, czy ci, którzy robią te recenzje, bronią to w jakiś tam sposób. I ja znalazłem jeden mój ulubiony taki recenzja, która jest zrobiona przez po prostu człowieka z internetów, nie wiem do końca nawet kogo. Jest to najlepsza rzecz, jaką widziałem, idealne podsumowanie Fallouta i gier Bethesdy. W wielkim skrócie, zostawiam to tutaj, ale możemy to puścić w ogóle na końcu, jako ten, podcastu.
Można, ale chcieć muzyczkę tam puścić.
A, dobra. Okej, no nic, zostawiamy to w takim razie. Koleś, podsumowanie tego wszystkiego, co tutaj on napisał, brzmi następująco. Jeden z najlepszych tekstów to jest: no i pies, wracając do tematu psa. Dlaczego nie możemy mieć romansować psa? Przecież jest 2015 rok, na Boga.
Wczoraj jeszcze później.
Mamy rok 2015, na Boga.
W tej grze nie można romansować rzeczy. Znaczy nie wiem, może można. Ja
jak wszystkich spotkałem. Możesz romansować?
Możesz romansować ludzi w Falloutie?
Wszystkich twoich towarzyszy.
A towarzyszy? Ja na razie nie mam towarzyszy. To znaczy robot zaproponował, że będzie moim towarzyszem, ale boję się, że się rozpadnie. Więc go zostawiłem.
Ta gra jest w ogóle tak potężna, że podejrzewam, że większość możesz nie spotkać. Jeżeli nie pójdziesz gdzieś, to po prostu ich nie spotkasz. I to jest to samo, co w Trójce było. Więc no nic. Dobra, podsumowując, przejdźmy trochę, zacznijmy od gówna, bo od gówna bardzo łatwo zacząć.
Tak.
I znalazłem filmik, to drugie, wylosuj review, które tutaj wrzuciłem. To jest kolej wrzucił filmik, na którym wszedł na Steama i przewija opinię. Tak bardzo szybko w dół. I gdzie jest bardzo dużo, i wszystkie są negatywne, bo jest ta czerwona rączka z kciukiem w dół, podpis not recommended.
Tak, ale gra jest oznaczona jako większość recenzji jest pozytywna.
Tak, ja zrobiłem z tego, to się zaczyna i coraz bardziej przyspiesza. Więc ja zrobiłem z tego sobie grę, w której po prostu w dowolnym momencie, kiedy to leci, stopuję i czytam recenzję.
O fuck, gdzie pomyślałem? Nie zrozumiałem, że o to ci chodziło. Teraz muszę to zobaczyć.
Tutaj ludzie generalnie narzekają na preorder. Z tego, co widzę.
Okej, okay, znalazłem coś. Ktoś narzeka na sterowanie.
No właśnie, tak patrzysz. Nie ma skilli, nie ma karmy, są chujowe dialogi.
Narzekanie na grafiki, problem z grafiką.
Że ludzie mówią, że gra się wywala, że jest dużo jakichś problemów technicznych. Mówią, że sterowanie jest zrypane, Pip-Boy jest strasznie słaby.
Nie bać te recenzje.
Ale to jest śmieszne, jeżeli lubicie takie akcje, że właśnie ja się brechtałem z tego bardzo mocno, jak sobie zatrzymywałem się co chwilę i każda recenzja była, zwłaszcza w tych dniach hype'owych, w tych pierwszych dniach, każda recenzja była negatywna. Ale wracając do tego, do samego tematu gry, to ja uważam, że ona jest spoko.
Tak, ja uważam, wiesz, oni przeszli generalnie z oryginalnych Falloutów na 3D i jak dla mnie Fallout 4 jest faktycznym zrealizowaniem tej wizji, bo on naprawdę...
Ja słyszałem, że New Vegas był dobry.
Ja też, ale odbiłem się od grafiki tak bardzo, że nie byłem w stanie w niego grać, stary.
Znaczy ja zainstalowałem, zobaczyłem i stwierdziłem, w sumie to nie chcę, nie mam czasu, ani mi się nie chce.
Ta gra wyglądała po prostu koszmarnie, także nie da się.
Ale jeśli chodzi o Fallout 4, no to generalnie on jest faktycznie tak zrobiony, jakby nie zrobili testów tej gry.
Czemu testów? Tak mówisz?
Bo mam wrażenie, że gdyby wzięli beta testerów, to każdy beta tester powie, że ta gra generalnie na samym początku gry zawodzi.
Czym?
No, wychodzisz, w sensie ja po pierwszych tam 2-3 godzinach zobaczyłem tyle rzeczy, że byłem po prostu zniechęcony większością rzeczy. Sterowanie było nieintuicyjne, było dziwne dla mnie.
Fakt.
Rozumiesz, o co chodzi, że...
Tak.
To są rzeczy, które z czasem i właśnie zaczynajmy od tego. Otworzyłem grę i zrobiłem parę rzeczy. Przeszedłem tutaj, pogadałem z ludźmi. Jak zagadałem z pierwszą osobą i wyświetliło mi się menu, w którym są cztery opcje.
Tak, tylko cztery opcje, w dodatku nie całe zdania, tylko
takie tak, tylko takie streszczenia, do których... Tak, i to było tak głupie.
Co więcej, Mateusz, nie powtórzysz tego dialogu już nigdy. A pogadasz z kimś, nie możesz już pogadać później tą osobą. Przynajmniej ja nie mogę.
Nie, możesz czasami. No. Ale całego tego nie, całego dialogu nie. Nie. Ale no dobra, no to nic takiego, nie? Ale mówisz, nie, i właśnie, i widzisz to całe takie konsolowe, żeby to gra dała się, w ogóle dało się w nią grać na konsolach, to zrobili bardzo dużo rzeczy, które są po prostu paskudne. To jest taki krok w tył przez konsolę, że
ja zawsze... Nie tylko przez konsolę, przecież co... Chodzi o całe ujęcie gry jako pierwszoosobową strzelankę. To jest taki... Nie wiem, jak dla mnie to działa wszystko ze sobą. To jest wszystko ładnie skonstruowane i kompletne teraz. Ja mogę nie być zadowolony z tego, bo wcześniej mieliśmy Fallouta, gdzie były prawdziwe dialogi, ale no wiesz, no nie mogę też wiecznie porównywać tego do dwójki.
Nie, no nie możesz porównywać do dwójki, bo dwójka była w czasach, kiedy musiałeś fabułą nadrobić braki technologii, nie?
Tak.
Więc było więcej czasu na fabułę. Teraz ta fabuła jest... poza tym ciężko jest też zrobić, powiedzmy, fabułę open worlda i fabułę. Mhm. To się udało Wiedźminowi. I teraz dobra, to jeżeli przechodzimy... Czekaj, bo chcę jakoś to, żeby to miało sens. Zacznijmy od twoich pierwszych wrażeń. Jak odpaliłeś grę, co pomyślałeś?
Co pomyślałem? No, pomyślałem, że gram w grę Bethesdy i wszystkie postacie wyglądają chujowo i animacje są straszne.
Ja byłem znaczy generalnie pierwsze co, powiedziałem, Jezus, ta gra wygląda jak Fallout 3. Ale potem zobaczyłem Fallouta 3 i pomyślałem, dobra, nie pamiętam, jak źle wygląda Fallout 3. Tak.
Nie, ta gra wygląda okej, okay. Ona naprawdę wygląda okej. Okay. Widać, że mnóstwo czasu wsadzili w to.
Spojrzałem na twarze i miałem wrażenie, że jest kolejny problem Fallouta, czyli nie da się zrobić ładnych twarzy w ogóle. Że ludzie są skazani na bycie brzydkimi.
Trochę.
Ale
tak
potem
jest.
Stwierdziłem, to jest postapokaliptyczna przyszłość, więc jak widzę ludzi z przekrwionymi oczami albo tego typu rzeczy, to nie przeszkadza mi to aż tak. Jedna rzecz jest fajna, że te postacie są w miarę różnorodne, to znaczy na przykład nie ma, to jest bardzo ciężkie do zrealizowania bez powtarzania, bez stworzenia podobnych struktur tak jakby.
No w Oblivionie wszyscy wyglądali tak samo, tutaj
tak,
oni
tutaj
wyglądają
nie,
różnie.
Tu wszyscy są inni i każdy ma twarz, którą możesz zapamiętać, to jest super, bo nie wiem, nie pamiętam w co ostatnio grałem, gdzie tego nie, no w Wiedźmin chociażby. Wiedźmin tak, ale tam... miał twarze, które się powtarzały.
Ale tak, tak, no bo Wiedźmin prawdopodobnie nie miał generatora, tylko miał ręcznie modelowane twarze.
No i to był minus, nie? Po prostu spotykałeś tego, na przykład pamiętam, że w Wiedźminie był ten quest pierwszy w tym mieście, że musiałeś zabić wyvernę czy coś takiego i był ten taki nilfgaardzki oficer, który ci to zlecał. I on miał taką specyficzną twarz i mówię, ale fajnie dobrali kolesia. Mhm. I 4 godziny później spotykam tego samego kolesia gdzie indziej i mówię, o kurwa.
No wiesz, coś za coś, bo pamiętaj, że Bethesda dopiero w okolicach tego 4. Fallouta zrobiła taki generator, który faktycznie daje ci ludzkie twarze, a wcześniej wszyscy wyglądali trochę podobnie.
Wszystko wyglądało strasznie, więc tak, generalnie
ten
generator jest na plus. Ja uważam, że to jest bardzo duży krok naprzód, chociaż no ten generator, który oni zrobili jest... Wydaje mi się, że jest też naturalny bardziej, chociaż bardzo mi się ciężko go obsługiwało.
Ja nawet nie próbowałem.
Ja też w pewnym momencie się zniechęciłem. Stwierdziłem, wybiorę sobie preset i zmienię włosy i to mi
ja
wystarczy.
Ja to samo zrobiłem. Znaczy dodałem parę rzeczy, dodałem sobie bliznę czy coś tam, ale poza tym nie zmieniałem.
Tak, nie ma sensu to. I ciągle uważam,
że... razy zostałem skrzywdzony przez grę taką jak Mass Effect na przykład, tworząc własną twarz.
Ciągle uważam, że powinniśmy mieć... w sensie ten kreator powinien pozwalać na dużo, ale też, że ta gra nie pozwala ci na... Ona nie ma że suwaków. Dlaczego ja nie mogę w prosty sposób załadować tej twarzy skądś innej?
Powinieneś móc, nie? W Mass Effectie dało się ściągnąć kod tak jakby liczbowy na twarz.
No, a w Saints Row mogłeś po prostu ściągnąć twarz z bazy danych.
No to
mogłeś
byłoby
wybrać
fajne.
Sobie twarz na internecie, kliknąć i ona ci ściągała się tak jakby do... Że mogłeś ten preset wgrać po prostu. Zajebiste? Zajebiste. Dlaczego? To jest proste do zrealizowania? No kiedy masz internet, to jest proste.
No fakt, to jest coś... trochę jest trochę przeoczone.
Tak, że nie jest to szczególnie trudne, zwłaszcza w dobie jakichś tam Steamów i kiedy ta gra i tak ściąga rzeczy z netu, więc gdybyś mógł sobie wyklikać rzeczy, to jest spoko. Ale są mody. Mody, wiadomo, że ta gra będzie mocno modowana i uważam, że te mody w ogóle ratują uratują tą grę. I
tak,
to
bo takie rzeczy będzie. Jak na przykład ekwipunek, który jest potwornie chujowy.
Dalej, ekwipunek jest to tak, to jest niesamowicie, jak ten ekwipunek mnie wkurwia.
To nie jest tylko kwestia organizacji, tak jak ty mówiłeś, że fajnie jakbyś mógł grupować przedmioty. To jest kwestia tego, że ja się czuję, jakbym obsługiwał to faktycznie, jakbym obsługiwał rękę mojej postaci, która dotyka Pip-Boya, ponieważ mam wrażenie, że wszystko jest bardzo nieresponsywne.
Wiesz, jak ci co odpowie Bethesda? Ona powie imersja.
Na chuj.
Nie, jest to wszystko jest dla mnie takie nieprzemyślane, to znaczy, no, bierzesz interfejs, załóżmy, i w pewnym momencie jest taka sytuacja, że masz bronie różne. Mhm. I masz na przykład, i masz perki, które to przejdźmy może trochę do tego, co jest fajne, przejdźmy może trochę do fajnych rzeczy.
Ja jestem za, bo dużo jest fajnych rzeczy.
Znaczy w sensie, przejdźmy trochę płynnie do craftingu na przykład. Crafting pozwala ci stworzyć dużo rzeczy. Możesz stworzyć swoje własne miasto, powiedzmy, różne nawet miasta. I co? I też bronie, i ma pancerze i tak dalej, więc ten system jest bardzo bogaty.
Tak, w ogóle, ale stary, o craftingu musimy pogadać, bo ja jestem zachwycony pewną jedną małą zmianą. Teraz nie jest istotne, jakie znajdujesz przedmioty, tylko istotne jest to, z jakich są materiałów. I już nie ma sytuacji, że znalazłem na początku gry wentylator i ja ten jebany wentylator na końcu gry, bo może się okazać, że on jest częścią jakiejś ważnej broni, którą będę chciał zrobić. Mhm. Ja pierdolę, jak mnie to wkurwiało. Teraz tego nie ma. Teraz możesz wywalić. Jeśli patrzysz, że masz dużo rzeczy, które zawierają stal, to wypierdalasz po prostu wszystko, co zawiera stal, bo nie jest ci potrzebne w danym momencie.
Tak, ale dalej. Podoba. Ale tu jest jedna fajna rzecz, którą zrobili, i to jest skalowanie. To jest świetna rzecz. Teraz nie możesz zbudować broni.
Skalowanie samej. Tego?
Skalowanie z ekwipunku. Już ci mówię, o co chodzi.
O to chodzi.
Teraz nie możesz zbudować broni, nie możesz zbudować pistoletu.
No.
Ale możesz znaleźć pistolet i go zmodyfikować.
Tak.
Więc jeżeli znajdziesz nowy typ broni, to nagle się otwiera cała furtka możliwości, bo możesz ten pistolet, na przykład znalazłeś karabin jakiś. I ten karabin, mówisz, o, to jest jakiś karabin wojskowy, nie? Combat rifle. I przychodzisz do tego i mówisz do tego ubiórka i mówisz, okej, mogę zamontować mu na przykład amunicję automatyczną. Albo zbudować go na silnie strzelający karabin snajperski. Nie? Tak. Mogę mu zamontować na przykład scope, czyli przybliżanie, lunetę, ale i wtedy będzie mi wolniej strzelał z wadca, nie? Na przykład.
Tak, tak.
Więc czy chcę grać snajperem i mieć. I możesz sobie to przebudować dowolnie. I te rzeczy są świetne. Jeżeli na przykład masz zbudujesz długą broń, czyli dasz mu długą lufę, to ona ma większy zasięg, ale w wadcie ona zabiera ci więcej czasu, żeby strzelić.
Jasne. No wiadomo, więc coś za coś, nie? Także to jest całkiem, to jest jak w miarę sensownie zbalansowane.
Więc ja pamiętam, że z jednych lepszych rzeczy, które myślałem na przykład, ale shotgun jest bezsensowną bronią, bo ma tylko dwa naboje. A potem stwierdziłem, że jeżeli ten shotgun zbuduję na krótką lufę i na krótki, wiesz, po prostu na krótko, mhm. To nagle się okazuje, że ten shotgun jest niesamowity, bo ja mogę w wadcie strzelić 5 czy 6 razy, jak ktoś do mnie podbiegnie. I wtedy jestem jak rewolwerowiec, bo on przeładowuje bardzo szybko w wadcie. Więc mogę strzelić kogoś 6 razy z bezpośredniego bliska shotgunem, który zadaje duże obrażenia. Więc tak naprawdę masz broń na jakby każdą okazję. Wchodzisz do budynku, zmieniasz broń na krótki zasięg. Mhm. Jesteś na zewnątrz, bierzesz z karabin. Super to działa.
Ale i udało im się też, bo tak, bo możesz pomyśleć, że muszę znaleźć broń, muszę ją przebudować, to nie będzie mi się chciało tego ogarniać. Ale udało im się to zrobić w taki sposób, że naprawdę to jest intuicyjne. Jest łatwo ci zobaczyć, jakich materiałów potrzebujesz, możesz zaznaczyć sobie na przykład upgrade i wszystkie rzeczy, których ci brakuje, będą oznaczane później lupką, kiedy będziesz
tak,
je znajdował.
Tak, żebyś nie wywalił, żebyś ich przypadkiem nie wywalił.
Tak, to jest bardzo dobre, także uniknęli czegoś, co miałem w Assassin's Creed 3, że był cały system związany z produkcją i wysyłaniem i transportami i był tak skomplikowany, że ja generalnie dałem sobie spokój po pierwszym transporcie, który w ogóle zaginął.
A, ty, wiem, o co pamiętam.
Ja pierdolę, byłem tak zniechęcony, nie miałem żadnej ochoty, żadnej motywacji, żeby się za to zabrać i tego się nauczyć, chociaż prawdopodobnie było bardzo proste.
Ale tu też jest taki system, że pozwala ci budować te osiedla, tworzyć między nimi handel i tak dalej.
Tak, tylko to musisz zainwestować w punkty, czyli faktycznie jeśli chcesz to robić, to inwestujesz punkty, żeby móc to robić i wtedy będziesz to rozkminiał, nie?
Nie. Nie, tak? Po prostu musisz mieć rzecz. Musisz mieć materiały i możesz budować całe swoje osiedle, obronę i tak dalej. Wystarczy, że masz materiały. A jeżeli chcesz
budować... możesz budować obronę w osiedlu, to wiem. Chodzi aha, mi ty o mówisz to, że o handlu. Jeśli handlujesz
tak, jeżeli osiedlami. Chcesz go rozwinąć jeszcze bardziej, no to możesz tam chyba w charyzmie wykupić sobie taki perk, tak. Który to tam pozwala. To jest bardzo fajne w ogóle, że...
Fajne, bo nie możesz zbudować... postaci, która robi wszystko. To jest dosyć fajne tak naprawdę.
Jezus, tych perków jest też bardzo dużo, no ale no zaraz przejdziemy może do tego. Jeszcze kończąc ten crafting, no tutaj też jest niesamowity minus z ekwipunkiem, ze wszystkim. Zarządzanie ekwipunkiem jest fatalne. Nie możesz teraz przerzucać rzeczy jakby jako grupy. Załóżmy, działa to w ten sposób. Teraz nie masz już, nie znajdujesz karabinu snajperskiego i to jest zawsze karabin snajperski, tylko możesz go przebudować na przykład na karabin szybkostrzelający. Mm. I wtedy to już jest inna broń, korzysta z innych jakby perków i tak dalej.
Inaczej się zaczyna nazywać, więc będzie w innym miejscu twojego ekwipunku. Generalnie
to druga skupia. Rzecz. Zgubisz ją, tak. Możesz nazwać, możesz zmienić nazwę jej. Możesz nazwać ją samemu i nazwać ją na przykład podkreśnikiem na
tego
początku.
Nawet nie wiedziałem.
Wtedy zawsze będzie na początku.
Konrad z Gun. I
możesz nazwać podkreśnik na początku i wtedy będzie zawsze na początku ekwipunku.
Spoko. A mogę ją nazwać Dick Launcher?
Ja znalazłem na przykład mod, który pozwala ci zmienić nazwy ekwipunków rzeczy tych, których możesz używać, który dodaje do nazw określenie, jaka to jest kategoria. Więc jeżeli masz na przykład chemiczne rzeczy, to on ci wszystkie rzeczy na początku będą określone chem. Więc one będą wszystkie zgrupowane razem.
A to jest mod, czy to jest opcja?
To jest mod. On po prostu tłumaczenie zmienia.
No ale to wiesz, mody to mody. Ale faktycznie, ja na przykład zastanawiam się, czy nie zainstalować moda, który usuwa ograniczenia wagowe przedmiotów, ponieważ niczego bardziej nienawidzę w tych grach, Skyrim się to tutaj też zalicza, jak wiesz, znajdę skrzynkę i nagle nie mogę się ruszać i muszę przejrzeć całe inwentory.
Tak, i musisz. Jezus, to jest paskudne, bo tracisz na tym. Bardzo dużo czasu się na to traci.
Tak. Znaczy, ja to rozumiem, jest... że komuś się może to podobać, bo to jest super realistyczne, że jeśli masz więcej towarzyszy, to możesz im dać więcej rzeczy, ale musisz nimi zarządzać i tak dalej. To się wszystko.
Nie, no nie możesz, zawsze masz jednego towarzysza.
Jak tylko jednego możesz mieć?
Tak.
Nawet jak masz większą charyzmę?
To weźmiesz innego i wszyscy odejdą.
No ale to przecież.
To poprzedni odejdzie.
Zawsze wiadomo, masz że nie będę miał żadnego innego towarzysza, jeśli mam psa.
Nie.
A jak mam wyższą charyzmę?
A, to później o tym powiadamy przy historii może. No zaraz. Dobra. Nie, no masz tylko jednego towarzysza, tak jest to zrobione. Niestety charyzma ci nie daje tego.
O perkach muszę ci powiedzieć.
To by było super, gdybyś miał perki czy coś, które daje ci dodatkowego towarzysza.
Tak było w Falloutie oryginalnym i w dwójce, także tak myślałem.
Nie ma. Tutaj jest tak, że jak weźmiesz innego, to inni odchodzą.
To, co jest fajne w perkach, to jest to, że to nie są zwykłe rzeczy, które po prostu polepszają ci umiejętności. To są rzeczy, które otwierają ci nowe rzeczy do zrobienia w grze, co jest zajebiste. I co prawda, oni zlikwidowali w ogóle chyba umiejętności, jeśli chodzi o coś takiego, jak na przykład masz 50% na otwieranie zamków, nie?
Nie, no teraz po prostu masz skrzynie, które są novice, tam expert i tak dalej, i tak każdy level perka otwiera skrzynię. Dodatkowo te perki są ograniczone levelami. To znaczy, że na przykład spoko, możesz otwierać na przykład takie skrzynie, ale jeżeli chcesz otwierać, nie możesz wszystkie punkty wrzucić na początku w jednego perka.
Tak, nie możesz sobie wykupić na 4 otwierania skrzyni i otwierać na samym początku gry wszystkich zajebistych.
Zajebiste to jest, bo to ci pokazuje, że masz jakiś build i musisz po prostu, i twoje levele coś oznaczają, kolejny level. Mhm. Zawsze mam coś takiego, że mówię, zawsze nie mogę się doczekać jakiegoś perka, bo wiem, że będzie zajebiściej.
To fakt. Ale wiesz co, największą zaletą gry jest chyba to, o czym gadaliśmy wczoraj, że ta gra jest upchana rzeczami. Tam jest po prostu wciup rzeczy. Ta mapa jest nieduża, bo ona jak tak porównasz, to jest praktycznie wielkości jednego normalnego dużego miasta, ale wszędzie coś jest. Tam jest od cholery miast, od cholery różnych ludzi, jakichś jaskini, sklepików, łódek na wodzie, nie wiadomo czego jeszcze. Jak w którą stronę się nie odwrócisz, znajdziesz 4 rzeczy na widnokręgu, gdzie możesz pójść i coś znaleźć. Nie? Mhm. I to jest chyba największa zaleta tej gry, że jest po prostu od cholery kontentu w niej.
Ale to nie tylko, że możesz pójść i coś znaleźć, tylko tam w środku jest kurwa osobna historia. Ty przychodzisz gdzieś i mówisz, a dobra, wejdę do tej, nie wiem, do tego posterunku policji i coś tam jest. I tam się okazuje, że raiderzy mają bazę, więc zabijasz raiderów i przeglądasz komputery. I tam się okazuje, że w tej policji na przykład była jakaś skorumpowana glina na przykład, nie? Mhm. I dowiadujesz się historię tego. To jest akurat sprzed wojny, ale na przykład trafiasz do Volta i w tym Volcie różne rzeczy się dzieją, bo się okazuje, że te Volty każdy był budowany z innym celem.
Tak.
I na przykład trafiasz do, ja trafiłem do Voltu, gdzie dzieci były przyjmowane dzieci tylko. To znaczy przyjmowane całe rodziny, ale próbowali wychować nad człowieka, więc generalnie dzieci wychowywali do lat 18, zbierali ich genomy, najlepszych fizycznie, i zabijali wszystkich powyżej 18 lat. Budowali kolejnych, nie? I tworzyli kolejnych. Ci, którzy byli słabi fizycznie, brano ich do kadry naukowej, powiedzmy. I po 15 lat, i czekali, oni w kadrze naukowej czekali 15 lat, do czasu, kiedy aż wszyscy ich kumple umrą. I wtedy dopiero mogli ingerować, wiesz, mieć otoczenie z tym. I cały ten Volt był tak, wiesz, takie mroczne historie są. I odkrywanie tego przez kuwa terminal komputera jest niesamowicie klimatyczne.
No to fakt. Chociaż te komputery mnie nie zachwycają. Może wkurwiam je sterowanie, kiedy się je przegląda, ale tam za bardzo też nie natknąłem się na zbyt wiele rzeczy, których, gdzie mogłem na tych komputerach coś sensownego zrobić, ale ja też nie zaszedłem jeszcze bardzo daleko, także wstrzymam.
Ja zauważyłem, że na komputerach nie robisz nic sensownego, ale możesz doczytać historię. I często ta historia jest warta tego. Po prostu jest, jak sobie zdasz sprawę, ona trzyma klimat, nie?
Tak, to zawsze to odkryjesz, bo faktycznie jeśli pójdziesz tam, gdzie ci pokazuje znaczek i zabijesz wszystkich i zbierzesz wszystkie rzeczy, to zrobisz questa, ale nie będziesz wiedział tak naprawdę, na czym quest polegał, nie?
Często tak jest, nie? Że właśnie to ci uzupełnia trochę, uzupełnia to fabułą, ten komputer, na przykład te podania, albo znajdujesz taśmy z różnych miejsc. No generalnie możesz pójść gdzieś i znaleźć dużo różnych dziwnych rzeczy po prostu, nie? No. Spotkania generowane są praktycznie całkowicie losowo, więc idziesz przez ulicę i spotykasz na przykład roboty walczące z mutantami, nie? I ty zdecydujesz, czy włączać się w walkę, czy nie.
Jasne.
Jest świetnie, jest, nie wiem, mam wrażenie, że jest to świetnie zrobione. Na początku mnie trochę wkurwiało to, że jeżeli twój towarzysz zada więcej obrażeń, to ty nie dostajesz doświadczenia.
Nie, jest nie? Tak?
Jest tak, że jeżeli twój towarzysz zadaje dużo obrażeń, to ty nie dostajesz doświadczenia, więc na początku masz wrażenie, że on ci kradnie doświadczenie. Ale bardzo szybko okazuje się, że tego doświadczenia jest bardzo dużo.
Za walki jest bardzo mało dla mnie.
Za walki jest bardzo mało, ale za questy jest bardzo dużo. Więc tak naprawdę nie przykładasz tak dużo uwagi do tego. Po prostu grasz i levelujesz. To jest pierwsza gra, która sprawiła, że zapomniałem o takim levelowaniu. Ja jestem trochę freakiem, jeśli o to chodzi, i lubię zawsze maksymalizować to.
Kumam. No ja wiem, znam to.
Ale przestałem się bać tego, bo nagrody za zabicie, otwieranie zamków i tak dalej są takie małe, że nie myślę, zabić tą postać, czy dostać doświadczenie, czy jej pomóc i tak dalej. Tylko robię to, co mam ochotę, i jest zawsze dobrze.
Jeśli, Mateusz, wyszła gra, która sprawiła, że nie min-maksujesz postaci, tylko grasz po prostu, to jest ogromne osiągnięcie dla gry.
Nie, to nieprawda, że nie min-maksuję postaci.
Min-maksujesz postaci? No tak, bo w sumie przerwałeś grę po 3 godzinach i zacząłeś od początku.
No bo na początku gra ci nie pokazuje perków, więc tak. Widzisz tylko special, więc robisz special i mówisz, będę na przykład strzelał snajperem, to wezmę sobie dużą percepcję i będę strzelał, i agility to mi da dużo tych dostrzałów. Ale bardzo szybko, i dajesz na przykład jeden w szczęście, bo szczęście nie jest potrzebne. Mhm. Bardzo szybko się okazuje, że jak spojrzysz na te perki, że tak naprawdę nie potrzebujesz nic z agility, ale szczęście ma wszystko oparte na trafieniach krytycznych, które są zajebiste,
tak.
I ma 3 perki, które współgrają ze sobą w taki sposób, że na przykład każdy strzał odświeża ci, dodaje ci trochę, buduje ci krytykę szybciej, krytykala szybciej.
Tak.
Bo tam nie jest tak, że krytyk to jest szansa na krytyk, tylko ty musisz strzelić kogoś, strzelasz kogoś parę razy w batsie, jak go trafisz na przykład 5 razy, to zbudowałeś krytyk i naciskając spację możesz ten krytyk użyć w dowolnym momencie, tak, na przykład na najsilniej.
Tak, zachować go sobie.
A możesz też dostać perki, które pozwalają ci zachować więcej niż jeden krytyk.
No.
Więc nagle na przykład kogoś strzelasz 3 krytykami pod rząd, jak jest przy sobie, nie? Albo i masz też na przykład szansę, masz na przykład perk, który pozwala ci szansa na to, że przy każdym trafieniu krytyk ci się odświeży. Przy zabiciu przeciwnika, że odświeży ci się cały krytyk.
Tak, no możesz sobie zbudować postać w zasadzie głównie na szczęściu i będziesz rozpierdalał.
No jest niesamowite, jest trochę nie jest to, trochę nie jest to chyba tak, jak miało być, bo reszta perków mi się nie czuję, żeby były przydatne w tym momencie.
Wiesz co, są, jak dla mnie właśnie, mi się to podoba. Ja rozumiem nawet powód, dla którego nie widzisz tej listy perków od samego początku gry, bo oni nie chcą ci zarzucać rzeczami na początku. A jakkolwiek zbudujesz postać, to możesz zbudować ciekawą postać na tych rzeczach, mam wrażenie.
Znaczy no zawsze możesz w dowolnym momencie stwierdzić, okej, teraz nie ma nigdy nic przed tobą zamknięte, nie? Więc zawsze te na początku dostajesz tylko special, więc wylewelowanie speciala, no to jest na przykład te parę leveli tylko, nie?
Tak, ale masz ten motyw, że nawet charyzma, jeżeli zrobisz postać, która ma mocną charyzmę, to tam na końcu są perki, takie legendarne na wysokich poziomach, które na przykład sprawiają, że jak wymierzysz broń w kogoś, to ta postać po prostu się podda, nie? Odłoży swoje.
Ale to nie są legendarne perki.
No ale to są perki, które są na legendarnych poziomach twoich umiejętności, nie? No bo musisz mieć special na poziomie którym? 10 chyba, żeby to mieć.
Tak, ale możesz ciągle, to są perki, które możesz mieć na pierwszym levelu, tak jakby.
No nie możesz kupić perków, na których nie masz punktów.
Możesz mieć 10 charyzmy na pierwszym levelu i na drugim już na przykład.
No tak, no to będziesz legendarnie charyzmatyczną osobą, która nie potrafi nic innego. No to ma sens dla mnie. To jest ciekawa postać.
Ktoś pamiętam, że próbował zbudować postać tylko na szczęściu i charyzmie i stwierdził, że niestety jest za dużo strzelania, żeby móc przegadać całe to wszystko.
Ale to nie poradzi sobie ze strzelaniem?
Podejrzewam, że tak jak w strzelaniu trzeba się strzelania nauczyć, no, tak tutaj musiałbyś się nauczyć grać. Czyli na przykład wykupujesz sobie perk Awareness, który pokazuje ci level jakiejś postaci. Mhm. I teraz już wiesz, że jak użyjesz zastraszania z charyzmy, to ta postać się podda, bo ma niższy level od ciebie. A jak nie, to po prostu nie idziesz tam.
Jasne. No ale jaka generalnie opinia o grze? Gra jest spoko, musisz
przyznać. Kurwa, powiem ci tak, że cokolwiek bym nie narzekał na te wszystkie rzeczy, to jest wciągająca strasznie.
Tak, ale wciąż jest to Fallout 3, w sensie to wciąż jest ten sam rodzaj gry, ciągle jest ta sama gra, po prostu jest dużo, dużo lepsza.
Mam wrażenie, że to jest to, co w Skyrim mnie na przykład nie wciągnął. Ja nie zrozumiałem Skyrima. Chodzić, po co to wszystko robić i odkrywać. Wkurzał mnie tam system tego doświadczenia i levelowania tych umiejętności, grindowania tych umiejętności trochę. Mhm. Bo tam musiałeś robić, żeby ten...
No to wiesz.
Tutaj ja mam fan w ogóle. Mam wrażenie, że ten świat jest... tak jak historii nie ma za dużo. Mhm. Bo no, w ogóle wychodzisz z Walta, zaginęło twoje dziecko. No tak się zaczyna gra i nagle powinieneś pójść dowiedzieć się o to dziecko, ale jakoś za bardzo mi się nie chce. W sensie nie czuję potrzeby, żeby tam iść tak jakby. Nie wiem, że to jest fabuła, wiem, że ona na mnie czeka. Trochę jakichś tam spoilerów też przeczytałem, więc nie chcę zdradzać za bardzo, bo mi to zniszczy. Nie mówię ci, bo jak to przeczytałem, to mi zniszczyło to grę po prostu troszkę.
No to widzisz, to po prostu się zamknij, Mateusz.
Nie, mówię ci tylko o tobie, żebyś nie czytał, jeżeli zobaczysz, jak ktoś pisze o Falloutie, nie czytaj spoilerów.
Ja tego zwykle nie robię.
Ale druga rzecz.
Rzeczy.
Nie, ale często jest tak, że trafiasz przypadkiem. Tak. Oglądasz komentarze pod Falloutem i ktoś wrzuca spoiler tam.
Mm-hmm. Na przykład jestem ten. Na szczęście dzięki Paryżowi jestem ostatnio mało w social mediach. Mój Fallout jest ratowany. Jedna dobra rzecz wyszła z tego wszystkiego.
Ja myślę, że to był cel od początku, tak?
Tak. Zniszczymy social media, żeby ludzie nie mieli spoileru z Fallouta.
Kurczę, no. Ja ci powiem tylko jedną rzecz. Co? Że... to jest zupełnie inna gra niż Wiedźmin, no bo w Wiedźminie miałeś wrażenie, że wszystko się wiąże ze wszystkim, że nie wiem, zabijesz kozę i okazuje się, że ta koza była ważna dla chłopa, a chłop był ważny dla kogoś i nagle umarli królowie.
To było takie dobre w Wiedźminie.
To było super, ale teraz mam wrażenie, że jest dużo niezwiązanych ze sobą historii, mhm, albo pozornie niezwiązanych, a związanych na jakimś większym poziomie, wyższym poziomie po prostu. I odkrywanie tego świata daje mi bardzo dużo frajdy po prostu. Wiesz, na przykład mówię, ej, a co to jest za budynek? A wejdę tam, nie? A tam, mm-hmm, coś się dzieje, a tam coś jest ciekawego znowu. I trafiasz do miejsc i każdy z tych miejsc ma w sobie coś, co sprawia, że ty masz ochotę je odkrywać.
Tak. Jest jeden problem z tym wszystkim tylko. Ta gra wymaga absolutnie koszmarnych ilości czasu. Bo jeśli wejdziesz do tej gry na godzinę, półtorej, to tak naprawdę nic nie zrobisz. Przeszukasz jeden budynek, albo przeczytasz jedną rzecz i ukradniesz coś, albo zrobisz coś i będzie koniec, nie? Nie możesz do tej gry wejść na godzinę. Do tej gry musisz wejść na 5 godzin co najmniej i wtedy zrobisz parę questów i będzie spoko. Ja mam takie wrażenie. Także nie odpalam jej codziennie na przykład tej gry.
Ja podejrzewam, że... Ja pograłem trochę, podejrzewam, że zaraz za jakiś czas przejdę głównego questa, ją zostawię i już nie będę jej, wiesz, włączał nigdy. Ale doceniam. Uważam, że to jest... W ogóle ta gra jest... I teraz pytanie. Ona była kosztowała $60.
No, no ja...
Czy jest warta tego?
Ja mówiłem, że tego, że jej nie kupię, dopóki nie stanie. Ja ją kupiłem, także...
Ja mam wrażenie, że tam jest tyle kontentu, co na parę innych gier.
To fakt. No, nie ma co się ten...
Ale porównując to do rynku, biorąc pod uwagę, ile kosztował Wiedźmin, jest lepszą grą?
Tak, ale jest polski.
I?
No, jest rynek wydawany jest, w Polsce. Są
rynek tutaj... jest światowy.
Nie wiem, no faktycznie. Nie wiem, no wiesz, CD Projekt też robi z siebie dobrych kolesi. Mają taki marketing.
To prawda.
Mają taki marketing, że są spoko ludźmi.
Z drugiej strony, a ciekawe, ile Witcher, ile Wiedźmin zainkasował.
No, te liczby gdzieś są i zarobił bardzo, bardzo dużo. Did Witcher earn...
Jezus. Earn money? Yeah, some gains.
Sold 4 million copies in 2 weeks. Bla, bla, bla. Nie wiem, gdzie to znaleźć. Kosztował 32 miliony, żeby go zrobić, 35 wydano na marketing, ale nie mogę znaleźć, ile zarobił.
Budżet, Jezus Maria.
Tutaj może będzie. Bla, bla, bla. Nie, są wszystko stare rzeczy. Wiesz co, może tych danych po prostu nie ma, może nie mają obowiązku ujawniać takich rzeczy, ale chwaliliby się pewnie.
Wydaje mi się, że coś było.
How many copies did Witcher 3 sell? 6 million copies. Sprzedał 6 milionów kopii do 26 sierpnia chyba. Tak? Sierpień to jest august? August? Nie, to jest...
Październik.
Październik to jest oktober. To august to jest sierpień. Bla, 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 6 tak, milionów. Jest... A w takim razie Fallout 4. Ile jest w tym momencie?
Ale Fallout jeszcze, wiesz, ma trochę czasu.
Tak, ale w tym momencie sprzedał cyfrowych kopii prawie 2 miliony. Nie, czekaj, 12 milionów, co? Tak, 12 milionów i 750 milionów dolarów. 12 milionów kopii sprzedał.
No, ale kurczę, no, znaczy o ile Wiedźmin był... On sprzedał jeszcze więcej, bo jeszcze czasu minęło.
Fakt,
minęło,
ale wiesz, minęło... ma też większą markę.
Minął tydzień chyba od premiery na razie, nie?
To fakt.
Czy to nie tydzień, trochę więcej, ale...
Czy jest to zajebista gra, która mnie zmiażdży na zawsze i będę ją pamiętał? Prawdopodobnie nie, ale jest... Ona robi naprawdę dużo rzeczy dobrze i nie byłbym w stanie ocenić jej nisko, bo naprawdę widzę, że jak dużo rzeczy poprawili, jak dużo rzeczy jest świetnie przemyślanych w tej grze. Uważam, że graficznie... Kurwa mać. Dla mnie gry Bethesdy wyglądają zawsze, jakby żaden artysta nie brał udziału przy ich tworzeniu, tylko to wszystko są programiści, którzy robią to po swojemu i jakoś to wygląda, ale jako, że zrobili już tak dużo gier, to robią je coraz lepiej i te gry wyglądają coraz lepiej, ale wciąż brakuje w nich rzeczy dla mnie. Animacje są naprawdę słabe, i nie wiem, stary.
Ja sądzę, że to tak nie działa. Ja mam wrażenie, że to wygląda w ten sposób. A grafik chce zrobić coś zajebistego, więc on robi coś zajebistego, ale okazuje się, że to nie chodzi dobrze. Więc potem jest kwestia cięcia kontentu.
Tak. Dopasowywania, żeby na każdym szkielecie działały animacje, a oni chcą mieć jeden szkielet do wszystkich na przykład.
Jeszcze co do technicznych rzeczy w Falloutie. Mhm. Ja muszę... I ludzie narzekają na to, że ta gra jest niezoptymalizowana, albo że coś, albo że się tnie, albo ten. Ja mam zupełnie inne wrażenie. Mam wrażenie, że ta gra jest zajebiście zoptymalizowana. Mhm. Mam dysk SSD, więc ta gra się ładuje... No, save, wszystko, co się dzieje tam, ładuje mi się w czasie sekundy albo dwóch.
No, Ja nie mam zainstalowanej jej na dysku SSD, ale mam, tak powiedzmy, 5 sekund czekania max.
Ja mam dwa dyski SSD w sumie.
No tak, na jednym masz programy, na drugim masz Windows.
No.
A ja mam tylko na system. Także umiem sobie dłużej, ale wciąż nie jest to problematyczne. To nie są długie czasy.
No, a widzisz. No to ja uważam, że ta gra jest niesamowicie pod to zrobiona i z takich problemów... Nie mam żadnych problemów technicznych, żeby gra się crashowała. Mam problemy takie, że czasami coś się dzieje dziwnego w grze. na przykład znika twoje ciało, ale wystarczy wgrać save'a znowu, tak? Albo no. Na przykład ktoś się gdzieś zatnie. Tak. Ale to było śmieszne, bo to się zdarzyło na samym początku gry, nie? Że na przykład ktoś wszedł na kamień, jakoś naszły się dwie tekstury i koleś wystrzelił w powietrze na przykład.
Tak. Ale wiesz co, ja jestem fanem gotików, także dla mnie takie rzeczy nie są absolutnie niczym.
Znaczy, czy to psuje ci trochę imersję w grze, czyli to takie, wiesz, zagłębienie nie, i... Ja uważam, że tak, że jasne, jak takie coś zobaczysz, to się brechtasz, ale z drugiej strony ja uważam, że to jest że to jest w grach po prostu i to są gry. Im więcej takich rzeczy, to sprawiają, że pamiętasz tą grę. Pewnie. Do tej pory wszyscy pamiętają Assassin's Creed'a i te statki, które nagle znikały i pojawił się taki wielki lej.
No kurwa, zajebiste to jest. Poza tym stary...
To jest chyba jedyne, co zapamiętałem z tej gry tak naprawdę.
Jest też bug, gdzie możesz wziąć przedmiot, pchać go w stronę ściany i wejść w ten sposób na wieżowiec, ponieważ będziesz się podnosił do góry wtedy. To jest na GIF-ie to znalazłem ostatnio. I stary, nie mogę się doczekać, żeby znaleźć miejsce, gdzie nie wolno mi wejść i spróbować tego użyć, żeby się tam dostać. Uwielbiam te... To są dla mnie najlepsze rzeczy w grach open world, więc ja uwielbiam bugi w takich grach. Nic mi nie przeszkadzają. Chyba, że coś będzie faktycznie game breaking, to wtedy, wiesz, gorzej.
Więc jeśli chodzi o piaskownicę, uważam, że ta gra jest zajebistą piaskownicą.
Jest mega.
Nie jest to... W Wiedźminie bardzo mi się podobało to, że ta historia była spójna i miałem ochotę odkrywać fabułę, a tutaj mam ochotę po prostu się bawić. I to jest też dobra rzecz. Mhm.
Masz ochotę spędzić 12 godzin robiąc coś, żeby wyrobić sobie jakiegoś perka i potem móc robić coś w tej grze. Po prostu to jest to. Oni wiedzą, co nas jara i co nas kręci i potrafią to wykorzystać, jak dla mnie.
W ogóle nawet budowanie twoich tych settlementów, nie? Że zaczynasz, masz 3 ludzi, mhm. ale rozwijasz go trochę i kiedy wracasz po jakimś czasie do niego i nagle się okazuje, że masz 13 ludzi i robią jakieś rzeczy.
Jeszcze nikt jest... nie przyszedł.
Bo musisz zbudować wieżę, która ma rozgłośnik. Wieżę radiową. Hm?
Dobra,
zrobię. A potem, no generalnie ta gra mówi ci, rób co chcesz. Widzisz tą postać, ta postać na przykład buduje settlementy. Podoba ci się budowanie settlementów? Spoko. Możesz to robić przez następne parę godzin. Nie
tak,
chcesz?
Możesz
idziesz dalej.
Swoją legendę jako człowieka, który odbudował świat, nie?
Tak,
to jest zajebiste.
A chcesz coś innego? Nie ma sprawy. Chcesz olać tego człowieka, który krzyczy do ciebie z wieży, kiedy atakują go ci bandyci? Nie ma sprawy, idziesz dalej.
Mhm. To jest niesamowite i to jest od trójki w tej serii i za to Bethesda ma u mnie niesamowity szacunek. Na całe życie zapamiętam chwilę, kiedy koleś do mnie przyszedł do baru, powiedział, że nie ujdzie mi coś na sucho i się odwrócił i strzeliłem mu po prostu w głowę. Stary, nie zapomnę tego nigdy. To był pierwszy raz, kiedy gra komputerowa pozwoliła mi zrobić coś takiego.
To jest scena z Firefly'a.
Jaka? Taka, no tak.
W Firefly'u jest taka scena, jak on obrabował jakiegoś łotra. W sensie miał jakiś deal z takim crime lordem. Mhm. Ale chciał się wycofać z tego i podchodzi do kolesia i mówi, teraz weźmiesz te pieniądze i zwrócisz go swojemu pracodawcy. Nie? On chyba oddał medycynę, a leki oddał ludziom z planety. Mhm. Wziął zapłatę i miał ukraść te leki, ale nie wiedział, że to są leki, więc jak się dowiedział, to stwierdził, że oddaje te leki i chciał oddać pieniądze. I ten taki poplecznik tego łotra, taki przepasiony koleś z wielkimi muskułami mówi do niego, nie ujdzie ci na sucho, będę cię ścigał do końca, będę cię ścigał przez całą galaktykę, aż cię zabiję. On mówi, ach! I popchnął go i wrzucił w silnik całego tego.
Dokładnie, stary.
I wziął następnego kolesia z tego i mówi, więc tu są pieniądze tego. Weźmiesz to i oddasz.
I stary, i w czasach przed Fallouta trójki zobaczyłbyś tylko filmik, w którym koleś się odwraca i wychodzi, a w Falloutie trójce mogłeś go po prostu zastrzelić. I to jest Fallout Bethesda dla mnie, dlatego go szanuję. Bardzo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czyli generalnie chyba Fallout dostaje od nas znak rekomendacji, nie?
Ja muszę tylko, no inaczej. Kurwa, no po prostu, jeżeli nie macie czasu, to nie róbcie tego.
Tak, aha, i jeżeli nie podobał wam się Fallout 3 w ogóle, to prawdopodobnie czwórka wam też nie podejdzie. Nawet nie próbujcie.
Ale z drugiej strony możecie poczekać, tak? Ta gra, ona stanieje bardzo szybko. To jedna rzecz.
No, a potem będzie w każdej przecenie steamowej, jak trójka była.
No, więc spokojnie.
No, będzie spoko. Nie przejmujcie się.
Ale ja jestem, no mówię ci, po prostu miałem... Jeszcze jedna rzecz o historii. Każda postać ma historię, a każdy z twój towarzyszy ma, pomimo tego, że wydaje się, że jest nic, do nie, nic więcej z nim nie ma, każdy z nich coś tam ma, jakąś historię. I z tego, co widzę, warto się w tę historię zagłębiać.
Ja mam na razie tylko psa.
No pies nie ma historii, nie? Ale każdy z tych twoich towarzyszy coś tam więcej ma. Jak, w miarę jak z nim podróżujesz, to dowiadujesz się trochę więcej o nim i nie wiem, to nie jest takie, jak to było, wiesz, w tych grach BioWare, nie? Że twój każdy towarzysz jest, wiesz, przychodzisz do niego i on, wiesz, kalibruje silniki jak Garus, nie? Czy coś takiego i gadasz z nim o jakichś kwestiach życia i śmierci, nie? Ale każdy z nich ma jakąś historię i tą historię możesz poznać. Mhm.
Ważne pytanie ode mnie. Czy jeśli możesz podrywać każdego ze swoich towarzyszy, to czy możesz podrywać...
Nie możesz podrywać
tej samej płci?
Nie wiem.
Bo właśnie to googluję i chyba tak.
Nie wiem, bo ja podróżuję... Chyba tak, ale ja podróżuję z laską akurat, z taką dziennikarką, bo mi się strasznie podeszła jak... Nie wiem, strasznie mi się spodobała ta postać, jak wszedłem do miasta i ona wkręciła nas na krzywy ryj.
Tak, bo ale chodzi mi o to, że moje pytanie brzmi, czy mam restartować grę jako kobieta, bo myślałem o tym. I jeśli można robić związki między kobietami, to w tym momencie to zrobię. A jeśli nie, to nie zamierzam, nie chce mi się podrywać facetów w grze, rozumiesz?
Wiem, że nie wiem, czy nie możesz spotkać chirurga plastycznego, który zmienia ci twarz, ale nie wiem, czy płeć też.
Nie, chodzi mi o...
W sensie, że nie musisz całego czasu, jaki wrzuciłeś, wywalać w to, nie?
No.
Ale z drugiej strony ta gra jest po to stworzona, żeby pograć parę godzin, zrobić restart i zmienić special po prostu, więc... Zobaczyć, jak się gra i zobaczyć, co ci pasuje i przełożyć wszystko dalej, nie?
No.
A z drugiej strony Fallout to jest, ma jedną śmieszną rzecz. Ty tworzysz, to niby masz tworzyć, spędzasz w edytorze tej postaci, wiesz, kupę czasu, żeby dostosować tą twarz i tak dalej, a potem cały czas biegasz w hełmie albo w masce. Tej grze brakuje jednej rzeczy. Mod, który zdejmuje ci hełm i może znajdę to.
Że nie widać go po prostu, tak?
Tak.
Ale działa.
Mhm. Zaraz znajdę to.
Może będzie... W sensie nie oczekuję od gry, żebym mógł na przykład jako kobieta poderwać każdą kobietę w grze, bo to by było, wiesz, mało realistyczne, mało związane z historią jakkolwiek, nie? Ale wiem, że widzę, że są gejowskie jakieś związki, także może faktycznie przerzucę grę jeszcze raz.
Właśnie, powinni to w dialogach usuwać. Przynajmniej ten hełm ściągać do dialogów i to by mi wystarczyło.
No fakt.
Bo ja powiesz. Bo jest, zbliżenie jest na twoją twarz, kiedy się zastanawiasz podczas dialogu.
Tak, więc, jeśli masz hełm i ciemne okulary, jesteś w ciemności w podziemiu, to wygląda dziwnie.
To co? To było na tyle z Falloutem. Podsumowując, gra ma swoje błędy. Po jakimś czasie się do nich przyzwyczajasz. Na początku one są odpychające i będziecie kurwić, i to jest normalne. Ale jak się przebije przez to się gra przyjemnie. Ja polecam, żeby poczekać chwilę. Jeżeli wam się chce, to wtedy wyjdzie więcej modów, które prawdopodobnie i będą, tak jak w Skyrimie były, listy modów, które ludzie są najpopularniejsze.
Tak.
I
już teraz jest tych modów od cholery, sprawdzaliśmy to wczoraj.
No. Ja, a jak tylko sprawdziłyśmy, to zainstalowałem parę, bo i faktycznie podeszło mi to, nie?
Jasne. Dobra, kończymy, stary, bo jeśli nie skończymy zaraz, to będziemy mieli pierwszy odcinek 3-godzinny w historii.
Naprawdę? No. Jezu.
O, rany. Tutaj jesteśmy.
Tutaj.
Może jeszcze powiemy, że widzieliśmy film The Man from U.N.C.L.E. Aha, już mówiliśmy. Podobał nam się. Bardzo.
W wielkim skrócie, Guy Ritchie, czyli jeden z naszych takich, no...
Ulubionych reżyserów.
Jeden z lepszych reżyserów, których takich cenimy od dawna. Zrobił film niedawno Man from U.N.C.L.E., który jest... to jest takie, jak to powiedzieć? To
taki
jest takie
tribute.
Poślubienie... Taki tribute dlaczego?
Dla starego szpiegowskiego serialu z lat 60. I...
Tak, czyli plus takie trochę Jamesa Bonda, trochę... trochę takiego... jak to powiedzieć? Ocean's Eleven.
Jeśli agent specjalny według was powinien być taki koki i rzucać żartami co jakiś czas, to generalnie, i wiesz, że ten epicki, to generalnie jest ten film dla was.
Jeżeli lubicie klimat też zimnej wojny i walki pomiędzy mocarstwami za pomocą szpiegów, czyli tu mamy dwóch bohaterów, akurat Ruska i Amerykanina, to jeszcze jest babeczka.
A i macie tym wszystkim? Humoru.
Kurwa mać, no my się bawiliśmy świetnie, bo przyszliśmy bez w ogóle żadnych...
Jak norki.
Tak, ale to prawda, wyglądaliśmy to bez żadnego, bez spojrzenia na ten film wcześniej, więc może to też trzeba zrobić.
Nic nie wiedzieliśmy o nim, także polecamy go po prostu, jest spoko, jest dobry, film.
A zwłaszcza jeżeli pamiętacie Przekręt czy Lock Stock i ten humor wam pasował też, który tam był.
Muszę dodać jeszcze, że zobaczyłem Rock'n'Rolla z Moniką. Po twoim poleceniu i Monice się bardzo podobał, a dla mnie był potwornie słaby. Tylko nie wiem.
Ja miałem mieszane uczucia, bo miałem wrażenie, że ten film był miał słabe momenty, ale miał też dobre momenty, więc dobrze mi... Nie był jakiś, wiesz, nie był ogólnie, tylko miał momenty po prostu i bardzo... A ten klimat, ja stęskiłem się, brakuje mi takiego... Ja lubię bardzo ten brytyjski, jaki on używa w swoich filmach.
Tak, no.
Jego jest naprawdę niewiele takich filmów, w których mówią jak w Snatch czy w Lock Stock.
No bo to musi być albo brytyjski film, albo nie wiem.
Tak, żeby słyszeć, no na przykład Misfits, ten serial mnie zniszczył, dlatego właśnie przez akcenty też.
No też, to prawda. Dobra, koleś, kończymy. Chciałem powiedzieć koleś do ciebie, chciałem powiedzieć coś innego, ale zapomniałem w połowie słowa, co to było. To chyba znaczy, że czas kończyć.
Yeah.
Mówili do was dzisiaj. To był 82 odcinek podcastu Inside Baseball. Zobaczcie, że poszliśmy prawie w 3 godziny. Próbujemy puścić wam piosenkę na koniec i jako, że jest to remix, to ja sam nie wiem, czy w sumie ona jest legalna do puszczenia, czy nie, więc ja ją po prostu wrzucę i zobaczymy, co się stanie.
No wiesz, zawsze możemy dostać cease and desist.
Tak. Mówili do was Konrad Okoński, wchodzi ponownie do tej samej rzeki.
I Mateusz Żarkowski, twój buforowy celebryta.
To cześć.
Cześć.
Suddenly silence.